Dzień dobry, witam serdecznie na Napisach Końcowych. I słuchajcie, wracamy z ikonami horroru. Była duża przerwa, ale bardzo dobrze było to tematycznie, bo między filmami, o których dzisiaj będziemy mówić, też były zawsze duże przerwy i to wpływało też troszkę na ich kształt. A powiemy dzisiaj o serii, która jest bardzo specyficzna i bardzo... Ona z kolei myślę, że bardzo fajnie pokazuje, czym z kolei charakteryzuje się, albo inaczej, jakby skupia w sobie w zmasowanym stopniu wszystkie cechy niezależnych horrorów, które powiedzmy bardzo często są w swojej własnej bańce, nie? Więc być może o fantazmie, o morderczych kuleczkach, bo tak się nazywała pierwsze tłumaczenie tytułu Fantazm w polskiej wersji. Być może o tej serii nie słyszeliście nawet, a może warto by poznać, bo no... Jakby nie patrzeć, zaczęła się w 79 roku i trwała do 2016 roku, mimo że powstało tylko pięć części. Słuchajcie, to tak, pomówimy sobie może najpierw o całej serii, potem pewnie, znaczy takie, wiecie, ogólne wrażenia, potem o poszczególnych filmach, no i na koniec spróbujemy sobie odpowiedzieć na najważniejsze pytanie dzisiaj, czyli o czym jest ta seria w ogóle i o co chodzi.
Tak, o co chodzi.
Bo ja mam wrażenie właśnie, że to jest ta seria, to jest pierwszy raz, kiedy mówimy o cyklu filmów i bardzo ciężko w ogóle go, jakby ktoś nas zapytał. No dobra, o czym jest ten fantazm? I to jest w sumie ciężkie pytanie, bo w zasadzie możesz tylko wytłumaczyć jakby te niektóre sceny, poszlaki, te rzeczy, które się dzieją w poszczególnych filmach, ale jakby poskładanie tego do kupy i próba interpretacji i wiecie, dopisanie do tego znaczenia, no to już jest zadanie dla widza, nie? Co częściowo wynika z pomysłu, jaki miał Coscarelli, a w większej mierze wynika z tego, że te filmy powstawały tak w locie po prostu, bez jakiegoś większego planu. Zresztą nawet tutaj już zahaczę na chwilkę o pierwszy film. Nawet jak pierwszy film powstawał, to Coscarelli go pisał tak po prostu w zasadzie, pisze parę stron, nagrywamy, kręcimy i jeszcze w momencie, kiedy ten film powstał, nie było wiadomo, jak się skończy. To może zacznijmy właśnie od tego. Jakby ktoś was zapytał, Fantazm, co to jest? O czym to jest? Co byśmy powiedzieli?
Tak, żeby powiedzmy kogoś w miarę zachęcić, ale mu nie spoilować, no to powiedziałabym, że nie wiem, że to jest taki bardzo oniryczny horror, gdzie wiele wydarzeń, które teoretycznie dzieją się na jawie, to mimo wszystko charakteryzuje pewna logika snu. Mamy...
Znaczy, ciężko spoilować coś tutaj, bo nawet jeśli, powiedzmy, wyjawisz jakieś zakończenie pierwszej części, to równie dobrze jakby interpretacja tego zakończenia może być skrajnie różna, nie? Więc to tak swoją drogą.
Tak, no i tutaj przeciwnikiem, vilanem jest bardzo wysoki pan, który lubi przebywać w domach pogrzebowych, wykopuje zwłoki z cmentarzy, żeby używać tych zwłok w niecnych celach. Prócz tego ma też krasnoludy / gobliny, które mu usługują i które wyglądają jak dżawowie. I co jest charakterystyczne, wydaje mi się, jak na taką, wiecie, serię horrorów, to cały czas mamy ten sam zestaw głównych bohaterów. Bo z reguły mamy tak, że jeśli mamy, nie wiem, jakieś, powiedzmy, slashery i tak dalej, no to, że ten vilan przechodzi, no i po prostu co część to morduje jakąś grupę tych samych osób. No jasne, tam czasem na przykład ktoś, kto przeżył, jakaś tam główna bohaterka przechodzi sobie do kolejnej części, ale tutaj właściwie mamy trzy główne postacie, które są z nami przez w prawie każdej części, niektóre w każdej części. I jakby trudno mi w ogóle... Ja nie jestem pewna, czy to jest w ogóle slasher, bo tu jest mało morderstw. Jakby, jasne, padają po drodze czasem ofiary, ale to nie jest seria, która by się skupiała na tym, żeby wyeliminować, nie wiem, jak najwięcej osób w jak najbardziej spektakularny sposób. Ba, pół filmu można oglądać i nic się nie wydarzy.
Nie, one mają taką konstrukcję bardzo... Późniejsze może nie, ale te pierwsze dwa filmy mają taką konstrukcję, gdzie w zasadzie no właśnie większą część filmu się nic nie dzieje. Dopiero na koniec jakby sytuacja eskaluje i dopiero jakby no, rzeczy się dzieją na ekranie. To ja bym jeszcze dodał właśnie do tego, że tak, że to faktycznie jest taki bardzo oniryczny film, szczególnie pierwsza część i później kolejne trochę biorą z tego, a dodają inne elementy i dwójka i trójka, przez to, że mają większe budżety, są dużo bardziej, więcej jest tam akcji, są bardziej komediowe. Później z czwórką i piątką znowu wchodzimy na te rejony takiego...
Niszy.
Takiego bardzo powolnego kina tutaj z masą pozornie niepowiązanych scen i tak dalej. To się znowu robi takie bardzo niejednoznaczne. To pierwszy film trochę bym go określił jako takiego protoplasty Koszmary z ulicy Wiązów, bo mamy tego bohatera Majka, tak, który jest dzieckiem, które... Generalnie cały film on łazi i przygląda się rzeczom zza krzaka. Jego postać też jest dosyć ciekawa, bo to jest dziecko, które straciło swoich rodziców, wychowuje go brat I ten Mike ma cały czas się boi, że ten brat go zostawi i...
Tak, więc wszędzie za nim chodzi, początkowo to może być taki, wiecie, irytujący dzieciak, że jak brat idzie na randkę, to on, kurczę, idzie za nim, albo tam, nie wiem, czeka, aż brat wróci do domu, bo koniecznie musi z nim pogadać, ale... Mike jest, wydaje mi się, naprawdę ciekawą postacią, potem sobie może o tym pomówimy, tam. Bo jest też postacią, która w jakiś sposób jest powiązana z tym naszym vilanem, jak się później okazuje.
No ta pierwsza część to, jak lata temu czytałem interpretację Kennetha Muira, to jest taki akademik, który właśnie się zajmuje horrorami, bardzo konkretny, polecam czytać jego rzeczy. I zresztą Don Coscarelli też o tym wspominał, że to jest film, który ma symbolizować i ma opowiadać o tym... o żałobie, nie? I o tym, jak dzieci, jak młodzi ludzie postrzegają, nie? To wszystkie rzeczy funeralne, które się wydarzają, nie? Jak wygląda właśnie pogrzeb, jak wygląda śmierć, jak sobie później z tym radzić, że to jest cały czas nas gdzieś tam otacza, to jest czymś niezwykłym, czymś takim, wiesz, zupełnie niedostępnym, nie? I jak się z tym stykasz, no to masz takie poczucie czegoś, no, niemożliwego, wiesz, do ogarnięcia umysłem, nie? No bo to jest jednak przejście z jakiegoś stanu do stanu. Te wszystkie w ogóle funeralne obrzędy, które się tam dzieją, nie? No to są konkretne rzeczy, nie? Może na to patrzeć jak na to właśnie tą taką dziwne majaki senne, taki całkowity onirizm, albo z drugiej strony masz gościa, który po prostu pracuje w zakładzie pogrzebowym, robi tam te swoje rzeczy, a wiesz, w oczach dziecka, no to tam się wydarzają jakieś, wiesz, potworne, nie? Bo to, ten cały film może odbijać jako taki majak pewien, nie? Taką jakoś pewne przetworzenie sobie przez młodego człowieka tych wszystkich rzeczy, które się wydarzają, nie? Bo tam co chwila mamy ten właśnie odejścia z tego świata jego bliski, nie? Bo mamy i wspominanie cały czas o tych rodzicach i o tym, co się z nimi mogło stać, czy te ciała tam są, czy ich nie ma. Mamy tego brata, który też na koniec się okazuje, że ten brat zginął w wypadku i wiesz, tutaj...
Cały czas go nie było już tak naprawdę.
Tak, tak. I cały czas go nie było, nie? I że ten dzieciak sobie wmówił, nie? Że ten brat odszedł, on sobie nie mógł z tym poradzić, więc sobie wymyślił, że ten zwykły, może, wiesz, przynajmniej w pierwszym filmie, ten typ, który tam chowa tych ludzi i robi te swoje rzeczy, nagle się okazuje tym wielkim potworem, tym Talmonem, który nawet jak idzie sobie ulicą, to nagle, o nie, on dybie na mnie, nie? I trzeba go razem z lodziarzem, trzeba go pokonać. I to jest świetny film, żeby go odbierać właśnie na dwa sposoby. Zresztą, kurczę, widać, że to jest taka składna, jeszcze pierwszy film, to jest
składna
wizja, ale jest.
Pierwszy film,
nie, że to jest taka składna wizja Scorsese'ego, który i odpowiadał za scenariusz, i był reżyserem, i był montażystą, nie? On miał pełną kontrolę nad tym filmem, nie? Miał tych swoich naturszczyków, których tam zebrał, i on opowiada konkretną historię. Dopiero później zaczęła się z tego robić mitologia i gdzieś się zapędził może Coscarelli.
Znaczy on jest... bardzo później nie miał... Tak, jakby nie miał... Ten pierwszy film powstał przez wiele lat, nie? Jakby koncept i te wszystkie pomysły, jasne, on był pisany na bieżąco, ale jakby Coscarelli miał w głowie już pomysły na to od bardzo dawna, nie? Więc on jest jakby wynikiem jakiegoś dłuższego myślenia o tym, co by tutaj zrobić, a kolejne filmy już są na zasadzie... Kurczę, okej, okay, dobra, dwójka powstała w zasadzie troszkę jak przetworzenie tej jedynki, tylko że z większym budżetem.
I tam sporo decyzji, no to były decyzje studia, tak, nie decyzje reżysera.
Od obsady przez tam scenariuszowe rzeczy, ale to bardzo często się tak działo, nie? Że pierwszy film był niskobudżetowy, potem przychodziło studio, więc zróbcie jeszcze raz to samo, tylko że z dużym budżetem, nie? No, Martwe Zło, tak dwójka tak wyglądała. A potem trójka, przy trójce Coscarelli nie miał pojęcia w zasadzie, co dalej zrobić, nie? Jakby miał pomysł na ten pierwszy film, jakby wymyślił sobie tą fabułę z tymi dziwnymi rzeczami, które się dzieją w domu pogrzebowym, ale gdzie teraz z tym iść, nie? Więc mi się to kino drogi i się tego trzymam już do samego końca, nie? W zasadzie bohaterowie tylko tam jeżdżą od miejsca do miejsca i w sumie na tym to jest cała konstrukcja fabuły, nie?
Tak.
W ogóle gdzieś, wiesz, zmienił w ogóle tego bohatera, nie? Że tam było to film o dziecku jedynka, a później tego Reggie'ego wyciągnął, który w jedynce wiemy, jaką miał rolę, był, żeby być, nie? Gdzieś tam na drzepkę zupełnie.
Tak, na gitarze grał.
W dwójce jeszcze mają... Takie, powiedzmy, w dwójce jeszcze Mike jest na pierwszym planie, w trójce oni się rozdzielają i już właściwie mają takie równorzędne wątki, a w czwórce to już zdecydowanie jest film Reggie'ego, prawda? W czwórce, w piątce.
No w jedynka w zasadzie to jest film tak samo Mike'a, jak i Jody'ego, nie? Jody jest tym heroiczną postacią, który tutaj się pierwszy tam ładuje i on jakby, no jakoś tam się jeszcze opiekuje tym Mike'iem i on jest jakby dla niego tą figurą taką zastępującą rodziców. No a później się okazuje, że Jody'ego nie ma, nie? Więc też jest dodatkowy element dla Coscarelliego, co dalej zrobić, nie? I o ile właśnie jeszcze w trójce, nie, w dwójce jeszcze Mike jest bardzo istotną postacią, tak później zdecydowanie pierwszy plan wychodzi Reggie, nie? I to jest jak w Tremors po prostu. W Tremors było tak, że w pierwszej części było dwóch braci, Kevin Bacon i ten drugi. I oni byli super ważni. W dwójce Kevin Bacon nie wrócił, więc ten drugi brat był ważny, a później jakby ten drugi brat też już nie wrócił, więc wyciągnęli postać po prostu tam z drugiego planu, który był takim, wiesz, typem, który miał bunkier i broń i tak dalej, zrobili z niego głównego bohatera na ile tam, 6 części czy coś takiego, nie? Więc tutaj bardzo podobnie.
Co jest jeszcze ciekawe, z reguły jak mamy te serie horrorowe, to z każdą częścią one próbują, przynajmniej już jak tych części jest ileś, próbują siebie przeskoczyć, albo próbują zrobić coś kompletnie innego, typu, no dobra, to teraz lecimy w kosmos, albo no dobra, to teraz, nie wiem, kto inny będzie mordercą, albo...
Tutaj polecieliśmy w kosmos już w pierwszym filmie.
Albo generalnie próbują być w miarę różnorodne na jakimś etapie, a tutaj tak naprawdę dosyć kurczowo trzymamy się cały czas trochę tego samego, to znaczy wiecie, mamy trzy główne lokacje. Mamy dom głównego bohatera, który potem jest jakimś innym domem, w którym na przykład bohaterowie się zatrzymują, ale te domy wyglądają z grubsza tak samo, są nawet, nie wiem, tak samo urządzone i tak dalej. Mamy cmentarz, zawsze jest jakiś mały, lokalny cmentarz, wyglądają tak samo. I mamy dom pogrzebowy, te domy pogrzebowe również wyglądają tak samo.
No, czwórce nie było domu pogrzebowego.
I tak, tak, no plus w piątce. W piątce już mamy faktycznie takie...
Nie,
w piątce mamy dużo, jakby dużo większą różnorodność lokacji. Powiemy dlaczego. Ale te tak naprawdę pierwsze trzy części to jest cały czas ta sama historia. Co oczywiście wydaje mi się wynika bardziej z tych właśnie takich spraw zakulisowych, tak?
No też, tak.
Ale jak zna się całą serię, to można to też sobie gdzieś tam w tę swoją interpretację wpisać, że tak naprawdę to nie wiemy, czy one się działy jedna po drugiej. Może to są różne wersje tych samych wydarzeń. Pamiętajmy, że ta pierwsza część kończy się chyba takim typowym trochę dla horrorów z tamtego okresu, powiedzmy, czyli te lata 70., lata 80., cliffhangerem. Że my właściwie nie wiemy, co się wydarzyło. Tak jak Koszmar z ulicy Wiązów się tak kończył.
No, bardzo podobnie.
Nie wiem, ten... Boże... Ten film, gdzie telefon dzwonił.
Black Christmas?
Black Christmas. Też się kończył tak, że nie wiadomo w sumie. I tutaj też trochę tak mamy, że kończymy ten pierwszy film i czy to się wszystko wydarzyło, czy się nic z tego nie wydarzyło, czy od któregoś momentu się wydarzyło, prawda? Nikt nie wie.
Każda część się kończy takim cliffhangerem, że w sumie na tym seria powinna już się skończyć, bo jakby bohaterowie z tego nie wyjdą, a później kolejna odsłona musi to odkręcać.
Kolejna część niby zaczyna się w tym punkcie jakimś, w którym poprzednia się skończyła, ale nie tłumaczą ci tego cliffhangera, więc jakby nie wiesz, czy tak naprawdę to jest jedna linia i to wszystkie te rzeczy się wydarzyły, czy te rzeczy się wydarzyły w różnych liniach, czy któreś z nich się nie wydarzyły i to jest też dosyć ciekawe.
Mamy nie zwracać uwagi po prostu i olać to?
Tak to raczej działa, że może nie pamiętacie dokładnie końcówki, nie? To wam pokażemy, że mogliście czegoś nie zauważyć, nie? Fajne jak to jest to, że tego wyrzucili z samochodu, że niby zginął Reggie, nie? A później Reggie się odczepuje, okej.
Znaczy, to też wynika oczywiście z tego, jakby inaczej na pewno by ta seria wyglądała, gdyby wychodziły te filmy, wiecie, co 3 lata, co 4 lata i prawdopodobnie wtedy jakby też ta ewolucja byłaby taka bardziej zauważalna, a to przez to, że mamy w zasadzie tylko dwa filmy wyszły w miarę koło siebie, nie? Trójka i czwórka, no to jakby, i to jest największy chyba skok, ale tutaj znowu doszły te względy budżetowe, że trójka powstawała jeszcze za duże pieniądze, czwórka już za grosze, więc jakby też...
No,
też...
6 lat jedzieli, to też, wiesz, jak na horrory, to jest bardzo dużo... Wiesz, jak Koszmar czy Piątki potrafiły wychodzić rok po roku.
Cztery chyba.
Cztery,
no. To jest 88, ale to jest 94.
Trójka, czwórka,
okej, okay, no. Dobra. To faktycznie cztery, no ale to już na serię, to już był ten moment, kiedy to nie leciało do kin, prawda? No więc...
I budżet był bardzo mały, nie? Ale właśnie widać, jak ewoluują te serie, które wychodzą regularnie, gdzie cały czas jest klientela na to, a tutaj jakby za każdym razem pojawia się... Jakby za każdym razem od tej trójki, powiedzmy, bo jakby dwójka już pokazała, że to zainteresowanie nie jest wcale takie duże, jak liczyło studio. I to się stało tą serią, która po prostu wychodziła raz na jakiś czas dla tych fanów, którzy czekali, nie? I
więc sobie składali w głowie tę mitologię.
Składali sobie w głowie mitologię, ale też każdy film miał na początku recap, nie? Że no, było to i to, jest siema, jestem Reggie, tutaj...
Zrobiłem to i to.
Scena przed kominkiem była powtarzana 175 razy.
Tak, tak. No.
I może jeszcze nadmienimy w takim razie, jak mówimy o całej serii, o tym tytule, o co chodzi z tymi morderczymi kuleczkami. No bo to jest, wydaje mi się, ten drugi najbardziej charakterystyczny obok postaci Tolmena element serii, czyli metalowe kule.
Metalowe kule.
Większość bohaterów ponosi śmierć w wyniku spotkania z metalową kulą.
Co? Większość?
No, chyba zdarza się, że ten, w pierwszej części jeszcze, że ten Tolmen potrafił kogoś zabić po prostu, nie wiem, ręką czy coś tam, w robaka się ktoś zamienił. Generalnie na początku jeszcze zdarzało się, że były potem ten płyn sobie taki przelewali w tych ciałach, no generalnie były jeszcze inne modele śmierci, ale od pewnego momentu już tylko kulki.
Nie, ja pamiętam, że właśnie oglądaliśmy tą pierwszą część. Ja już dużo z niej nie pamiętam, ja oglądałem dawno temu, jak stwierdziłem, że nadrobię wszystkie kultowe horrory. Pamiętam, że w ogóle nie zrobiła na mnie wrażenia i zapomniałem o tym i...
To jest taki wiecie, bardzo powolny film, to jest chyba horror o, nie wiem, najwolniejszym tempie, jaki zdarzyło mi się widzieć.
Widać, ile robi też jakby moment, w którym ten film wyszedł, ten 79, zanim jeszcze mieliśmy tą falę takich bardzo charakterystycznych horrorów z lat 80, nie? I on jest troszkę na granicy i widać, że to jest jeszcze przed slasherami, przed tym tutaj boomem na kino klasy B, a już czerpie, powiedzmy, z tych horrorów z lat 70.
No czerpie i... trochę też, nie wiem, Suspiri, tak klimatycznie, nie?
Muzyka jest troszkę podobna, bym powiedział nawet.
Jest, nie? Bohater, który się snuje głównie nocą.
No ale właśnie w sumie ten motyw, wiecie, z postacią, która tak chodzi po tych korytarzach w kółko.
I te korytarze się wydają nie mieć końca, wydają się jakoś tak zapętlać, prawda? No. Tam wszystko wygląda tak samo.
I w zasadzie cały nastrój tej jedynki jest zbudowany właśnie po tym, że mamy bohatera, który idzie przez te korytarze puste, nic się nie dzieje, no i mamy tą muzykę. Jak Suspiria w sumie,
no to
jest dobre skojarzenie chyba.
Ale to w ogóle to jest film, który bardzo przypomina Halloween, nie? I to by mogło być jak Halloween, tylko żeby no... Cascarelli był jednak Carpenterem, nie? Który potrafił te tempo jednak przyspieszyć, był lepszy w suspense, lepiej układał te postacie wszystkie i wszystko na planszy, nie? A Cascarelli też uderzał w podobne tony, nie? Bo i muzyką budował klimat, tutaj też jest ten świetny temat przewodni, który powtarza się przez wszystkie filmy, nie? No, wiadomo, że to też nie jest ten temat z Halloween, który jest kultowy, nie? Ale nadal robi ten klimat. Masz tego Tolmana, który jest jednak konkretną postacią, którą to menacing, który gdzieś tam się pojawia cały czas, wiesz, gdzieś tam w lustrze go widać czy coś, no to jest dokładnie Michael, nie?
Zawsze tak, czekasz na ten moment, jak nagle pojawi się w oknie.
Ale wiesz, to są dokładnie zagrywki Michaela, nie?
Scena, jak Mike leży w łóżku. I tak, i to jest w ogóle, to jest świetne, nie? Bo to tak pięknie wizualnie pokazuje te lęki dziecka, które śpi w tym ciemnym pokoju i się zastanawia, czy ktoś tam jest, nie? Jest ten moment, jak właśnie on tak leży i nagle widzimy, jak ten Tolman na nim góruje, po prostu stojąc, rozkładając ręce i wyskakują zaraz te
działy. Ale to jest piękny kadr cały,
to jest super, nie? I Angus Scream wygląda w taki sposób, że on nie musi nic robić. Musi nic mówić, no właśnie... nie musi nic robić, po prostu unosi ten brew albo... Samego sylwetka jest po prostu taka charakterystyczna, że...
Wiecie, mamy tych morderców, którzy albo mają, nie wiem, zdeformowaną twarz, albo mają jakąś maskę. Generalnie często ich wygląd już ma sprawiać jakieś takie potworne wrażenie. A tutaj teoretycznie mamy starszego mężczyznę w garniturze, który dokładnie wygląda jak, wiecie, przedsiębiorca pogrzebowy. No. I wystarczy, że on po prostu, nie wiem, uniesie brew, wytrzeszczy oczy, tak, i ma ten taki głęboki głos, prawda? On tam często mówi takie boy! I to już wszystko wiesz o tej postaci. To jest w ogóle super. No i ma te kule, o których zaczęłam mówić i nie skończyłam. Jakby to jest chyba najdziwniejszy koncept, on się jakby tak nawet, nie wiem, nie łączy z tym co wszystkim, co ten oniryzm, śmierć. Nagle mamy metalowe kule, nie? Bo nie wiem, wyglądają fajnie czy coś. I mamy te kule latają, sterowane są myślą naszego głównego vilana. I one mają takie dwa ostrza, że generalnie taka kula próbuje podlecieć do ofiary i te ostrza po prostu wbić jej tutaj w czoło, tak żeby dostać się do mózgu.
No ale jak,
nie trafi, no to może też zrobić komuś na wylot dziurę w brzuchu.
No a potem mieliśmy też inne wersje.
Poczekajcie sekundę, bo Buffy wlazła na kuchenkę i nie chce zejść. Buffy, zław!
To totalnie zostanie w tym materiale.
Każda wielka franczyza horrorowa musi mieć tą charakterystyczną broń. Każdy potwór, każda ikona horroru musi mieć swoją charakterystyczną broń, nie?
Tak, tylko wiecie, na pewnym etapie zaczyna się właśnie też to kombinowanie. Typu, nie wiem, no Jason lata z maczetą, ale później musi wziąć kosiarkę, musi komuś urwać głowę, musi przerzucić kogoś przez, nie wiem, jakiś sprzęt rolniczy, który akurat stoi w garażu i tak dalej. A tutaj konsekwentnie trzymamy się tych kul.
No ale mówię, pojawią się nowe kule więcej.
Złota kula jest, tak.
Są złote kule, są kule z kolcami. No.
Tutaj też dochodzą jednak ci minioni Talmana, którzy mają piły mechaniczne i różne inne rzeczy, niektórymi mogą walczyć i siać terror. No i kurczę, ci są zróżnicowani, te karły, gnomy, które tam biegają, nie? Oni też potrafią swoje zrobić. I...
To nie są żadne, zazwyczaj oczywiście są losowe miniony, ale masz z tyłu głowy gdzieś, że to są być może są ważne postacie dla bohaterów, nie? Bo to są ci zmarli, którzy zostali skompresowani, żeby poradzić sobie z grawitacją na innej planecie. I w związku z tym...
Do tego dojdziemy.
A ich mózgi trafiły do tych kulek, nie?
Więc, tak, znaczy to jest właśnie dziwne, jakby... Ja nie do końca cały czas wiem, bo on wykopuje ciała z cmentarzy, to takie już pochowane, które już tam były, no i je właśnie kompresuje i to są te jego gnomy. Ale wydaje mi się, że prócz tego on z innych osób, takich, które jakby żyją i chodzą, to one są raczej atakowane kulami i z nich są z kolei wyciągane mózgi, kiedy te mózgi jeszcze... No ale nie wiem, wydaje mi się, że...
No nie, może potem rozszerzyć.
Tak. Znaczy, tam jest scena w którejś części, że on tego Karła jest wytłumaczony dokładnie, jak Mike go ogląda, jak on tam robi te swoje rzeczy i tam jest tłumaczone, że oni najpierw robią tego Karła, kompresują, a później z niego mózg wyciąga i wkłada do tej kulki, nie? I
te, tak, te tak, ciała ale wiesz, działają... kulami atakuje też żywych ludzi, nie? Jakby...
No tak, tak, tak. Tak,
no tak, 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 tak. Wtedy można z nich nabić Karła i wyciągnąć mózg. No,
a... W sensie, znaczy wiecie, to jest...
To jest fajny koncept. To jest tak znaczy, absurdalne, jest że pamiętasz od razu.
Ale jakby w pewnym momencie się zastanawiasz, no bo tak, jakby jego główna działalność to jest wykopywanie początkowo tych ludzi, którzy już nie żyją, z cmentarzy. A później to po prostu całe miasta już pustoszeją, tak jakby już wykopuje martwych, ale bierze też żywych, no nie? To już tak eskaluje.
Nie, no to jest tak, że zamienia żywych.
No tak, zamienia żywych martwych, tak,
znaczy do tego służą...
Jeszcze w tej pierwszej części skupiał się jednak bardziej na wykorzystywaniu ciał, które były już pogrzebane,
no bo tam dopiero zaczynał swoją działalność. No potem jak już miał więcej tych karłów w szatach na swojej tutaj, pod swoją
opieką,
tak? To jakby mógł szerzej już tutaj zamieniać żywych ludzi w martwych ludzi i potem martwych ludzi w karły i w kule, nie? Więc to wiecie, jak kula śnieżna eskalowała, więc bardzo szybko nagle te miasta opustoszały, ale to też jest właśnie, jeszcze nawiązanie do tego, o czym Radek mówił w kontekście pierwszej części.
W tej części to już jest post-apo, nie? Już no, pustynia.
Ale właśnie, że to jest takie fajne też ukazanie takiego lęku właśnie, co się dzieje potem z tymi osobami, które zmarły, nie? I jest ten moment, jak Tolman mówi, że myślicie, że oni tam, jak to jest, że oni do nieba?
Do księdza to mówił, nie?
Tak, idą do mnie, nie? I wiesz, i masz tą świadomość, że w sumie, wiesz, jak umiera ci bliska osoba, no to ubiera, jakby nie masz wpływu na to, co się dalej dzieje z jej ciałem. Może ktoś się faktycznie wykupuje, może ktoś go używa, nie? Albo, nie wiem, może... Wiesz, no jakby nie masz już na tym żadnej kontroli, nie? Nad tą osobą, jakby co, no idzie do piachu i tyle. I to, że jest ten typ, który faktycznie wykorzystuje te zwłoki potem i widzisz te po prostu te jego miniony po prostu bezmyślne.
No widzisz idzie, a to kiedyś była twoja babcia.
Jest naprawdę przerażające,
tam,
nie?
Tam jest
twoja
babcia. Tam jest scena, babcią, nie?
Dokładnie.
No. Że o, to była twoja babcia.
No, więc to jest fajne. Mam wrażenie, że ten film bardzo, właśnie ja go doceniam teraz dużo bardziej, jak oglądałem go już po latach, bo ja wcześniej trochę oczekiwałem po nim właśnie tego, że będzie takim kiczowatym, fajnym horrorem, nie? Jak właśnie, nie wiem, Martwe Zło, czy Koszmar z ulicy Wiązów i tak dalej. A on jest jednak, no, dużo taki, no właśnie wolniejszy, nie? Taki troszkę bardziej refleksyjny i, no i przez to, że jest taki otwarty na interpretację, no to trzeba po prostu się wczuć w ten klimat, nie? I chłonąć to troszkę bardziej jak takie doświadczenie. No są te, no to jest jeden z tych filmów, które są bardziej takim potokiem myśli, a nie z koherentną fabułą, nie? I trzeba się do tego przyzwyczaić i później nawet jak to lore jest rozbudowywane, to i tak praktycznie z każdym filmem ci tylko dochodzi więcej pytań niż odpowiedzi, nie?
Szczególnie, że Cascarelli wspominał, nie? Że się wzorował podczas pracy nad jedynką, szczególnie nad dziełami Chodorowskiego czy Buñuela i to widać ewidentnie, nie? Cała ta poetyka snu tutaj jest w taki świetny sposób przedstawiona, jak już dochodzą jeszcze te sny w snach, te wszystkie kombinacje, nie? I na poziomie piątej części, nie? Tam to już są, w ogóle nie wiesz, co się dzieje, nie? Czy to jest sen, czy umieranie? I jako taka właśnie opowieść o tej żałobie i o tym, jak sobie z nią radzić, nie? No te filmy, przynajmniej jedynka, to naprawdę dobrze działa, nie? No później się robi ten cyrk, ale dalej gdzieś tam podskórnie widzisz, co chce powiedzieć Coscarelli, nie? Że masz te wariacje, bo trzeba to jakoś rozwijać, ale on chce o konkretnych rzeczach opowiadać, nie? Zresztą ta siła tej, wiesz, braterskiej przyjaźni, że ona wszystko pokona, nie? Mamy to podsumowanie w piątej części, gdzie oni tam siedzą w tym samochodzie i wszyscy, Jezu, dało mi tam się Jodiego, który już był tą kulą i tak uratowaliśmy i powrócił, nie? To jest tak naiwne, a jednocześnie tak przepiękne, nie? I masz te w ogóle to jest też powiązane pozafilmowo, bo mamy jednak tych ludzi, którzy przez lata wracali i z tym Coscarellim chcieli współpracować. Mamy tego Majka,
który... Jakichś konkretnie nieznanych aktorów, tak?
Tak,
którzy
ale wiesz,
poza tym niewiele generalnie robili, nie?
Nie są aktorami. Ten, który Reggie'ego gra, on ma naprawdę na imię Reggie w życiu, nie? Żeby nie zapomniał na ekranie, nie? Żeby mu się nie pojebało.
Wszyscy przecież tak się nazywają, no.
Tak, Mike.
Mike.
No. I mamy tego Majka, który zniknął na jedną część, ale później już był w tym wieku, gdzie może powrócić i grać tego Majka.
Nie, no on miał powrócić w drugiej części, tylko studio powiedziało...
Studio chciało, hej, chcemy aktora.
Studio chciało kogoś rozpoznawalnego i problem był taki, że właśnie i zarówno ten Michael, jak i Reggie, oni nawet w niczym później nie grali, tak? No właśnie oni nie kontynuowali jakichś aktorskich karier.
Studio się zlitowało, powiedział, dobra, ale jednego.
Tak, i Coscarelli musiał wybrać, więc wziął Reggie'ego.
No, ale... no nie da się ukryć.
No wiadomo, dziecko łatwiej zrecastować, tak żeby.
Tak, ale
no,
nie da się ukryć, że ten aktor, który grał dwójce, no był dużo lepszy niż Michael Baldwin, ale z drugiej strony to jest
ale Michael Baldwin jest od cały czas, jakby to jest twój Michael, no.
No wiem, no on też wygląda tak charakterystycznie, nie? Nie mm-hmm. Jakby widzisz go dorosłego i wiesz, że to jest dokładnie to samo. Widzisz, że to jest to samo dziecko, nie? Jakby ma na tyle charakterystyczne tej rysy twarzy, że od razu kupujesz. Plus on nie jest dobrym aktorem, ale ma coś takiego mega melancholijnego w twarzy, mm-hmm. że po prostu Jezus. Patrzysz na niego i widzisz, że po prostu no śmierć, no i...
Kurde, jak masz tą część czwartą na pustyni, która się dzieje, ten film Terrence'a Malika, którego Terrence Malik nigdy nie nakręcił, to tam widać naprawdę, że on ma głęboką rozkminę nad tym, co się z nim dzieje, co dalej, jak się tam wiesza na tej pustyni, jak siedzi w tych skałach i przez to, że on ma tą twarz taką bardzo charakterystyczną, tę żuchwę ma taką, wiesz, wybitną, oczy, te oczy takie też wywalone. I to robi klimat. Ja się cieszę, że oni wrócili, że tutaj nie ma żadnego dobrego aktora, a oni się starają, bo wiedzą, że to jest dla nich jedna rzecz, w której mogą się pokazać, nie? Szczególnie ten Reggie Bannister, który gra Reggie'ego, jest fantastyczny, bo to jest tak zerowy aktor, ale tak go kocham, jak on się obwiesza tą bronią, już mówię, o, Reggie będzie teraz działał. Jezu, i on ten kucyk przez te wszystkie lata trzymał. To trzeba, wiesz, docenić, że...
Pewnie tak chodził po prostu, chciało. To pewnie była jego stylowa, nie? A nie, że pod postać wymyślona.
Myślę, że nawet jakby chciał zmienić ten kucyk, to by stwierdził, że nie, może jeszcze nakręcimy coś, nie?
Tylko tam włosy zostały, to no, może to wytrzymało.
Ale właśnie dzięki temu ten film ma właśnie dużo takich nietypowych elementów. No to, że w pierwszej części bohaterem jest dziecko, tak? Później właśnie naszym głównym bohaterem zostaje ten taki typ nerd, który jak już, no to w horrorze byłby gdzieś na drugim planie. Nie, no, a właśnie... tutaj jest potem naszym bohaterem, nie?
Nie, no słuchajcie, to 79 to już jakby już się epoka Scream Queens zaczyna, a tutaj mamy właśnie chłopca, nie? Który z którego perspektywy obserwujemy to wszystko. Plus to jest też, to nie jest też taki typowy bohater tych filmów z lat 80., nie? Ten taki bardzo rezolutny i taki...
Tak, który zostawia potem pułapki,
tak,
na przykład,
przygoda,
nie?
I tak dalej. Nie, no to właśnie to jest taki, no, dziecko, któremu naprawdę przydałaby się terapia, nie? I oglądasz go i widzisz, że Jodie, weź go zaprowadź do jakiegoś psychologa, idźcie, pogadajcie, no bo
Jodie
tam
nie żyje.
Widać, że no ale w trakcie oglądania filmu, nie? Bo widać, że tam złe rzeczy dzieją mu w głowie, no. Jeśli o sobie, wiesz, wyobrażasz, że o, brat mnie zostawi i po prostu wyjedzie i ja zostanę tutaj sam, nie? No to przerażające, kurczę. I wiadomo, że no to znowu, ten film można interpretować, co się tak naprawdę wydarzyło, ale jak oglądasz, jak widzisz to wszystko z perspektywy tego dzieciaka, no to ja myślę, że też łatwo się utożsamiać. To jakby podejrzewam, że każdy był w jakiejś takiej sytuacji, gdy też się czuł jak ten Mike po prostu, nie wiedząc, co się dzieje dookoła, nie? Jakby dzieją się jakieś takie...
Dorosłe rzeczy,
których nikt ci na przykład nie chce wytłumaczyć, nie? Nikt nie chce ci powiedzieć i musisz tak, sam tam tak. Podsłuchiwać, kurczę, iść na cmentarz i patrzeć, czy ktoś nie wykupuje trumny z twoimi rodzicami.
Tak, ale
nie, żeby mi się to zdarzyło kiedykolwiek, ale...
A nawet masz ten cały właśnie wątek pogrzebowy i tego, co się dzieje właśnie, jak ktoś jest w żałobie, młody człowiek, ale masz też inne jakieś, wiesz, jak takie rzeczy związane z dorastaniem, z popędami, jak masz to, jak brata na cmentarzu podgląda, jak tam się z jakąś panną zabawia, nie? I nagle mu się wydaje, że go karzeł goni, nie? To też możesz, wiesz, czy go ten karzeł gonił, czy po prostu to nie jest jakiś, wiesz, jakiś taki odruch, że on sobie coś wyobraża, bo się dzieje coś, czego on do końca, wiesz, nie pojmuje, nie? Bo to jest taki wiek, nie? Gdzieś sobie musi to jakoś przetworzyć, nie? I ma tego brata, którego niby nie ma i ma co chwila te przebitki, że ten brat tam odjeżdża gdzieś na jakimś rowerze, czy coś, nie? To jest naprawdę porządny film psychologiczny, nie? Można go dzisiaj na inne zupełnie sposoby odczytywać niż wtedy.
Tak samo,
a później na końcu zostaje z lodziarzem, z gitarą.
Jak jeszcze też zastanowimy się, nie wiem, jaka jest motywacja czy cel naszego tutaj głównego złego, no bo z reguły w tych horrorach mamy albo po prostu psychopatę mordercę, albo taką, wiecie, nieujarzmioną siłę, trochę, nie wiem, jakąś karę za coś. Generalnie...
Albo zemstę. No.
Tak, ale generalnie takiego raczej mordercę krwiożerczego, który no już jak kogoś dopadnie i go dogoni, to go zabije.
Ewentualnie masz jeszcze ten taki motyw, że bohaterowie się zapuszczają w jakieś miejsce, które jest domeną, tak. A ten Tolman, no niby tutaj Mike tutaj wchodzi o niego.
Nie wiadomo, o co chodzi,
ale
tak naprawdę.
Ale
Tolman
się
bardzo,
pojawia
bardzo
pierwszy
długo.
Jakby tutaj i jakby on się dostaje do miejsca, gdzie mieszka bohater, a nie odwrotnie.
Tak, przy czym on Mike'owi nigdy bezpośrednio nie zagraża, to znaczy on mu grozi, on go straszy, ale nigdy nie próbuje go zabić, prawda?
No nie, to jest zawsze takie...
Chyba, że ma cliffhangery, gdzie go wyszarpuje przez okno,
tak,
ale to nie,
ale
nie było
dalej,
tak.
Ale tylko po to, żeby, nie wiem, eksperymentować na nim, wszczepić mu jakąś kulę czy coś. I generalnie on dla naszych głównych bohaterów jest dość łaskawy, no bo umówmy się, skoro dożywają piątej części, a on jest, jak chce kogoś zabić, to wydaje się dosyć kompetentny, więc tutaj po prostu jest taka dziwna gra, która toczy się między nimi, która tak naprawdę też dopiero w tej piątej części trochę nabiera kształt. Tam jest ta rozmowa, którą Tolman przeprowadza z Regim, kiedy on tak trochę z nim próbuje handlować, pertraktować, kiedy już ten Tolman wydaje się takim, nie wiem, dla mnie takim trochę, wiecie, uosobieniem śmierci, gdzie próbujesz negocjować, a może moi bliscy by przeżyli, a może coś tam, a może dasz mi spokój, a może nie dasz i tak dalej. I tak naprawdę do końca nie wiadomo, jaki o co mu w sumie chodziło, tak? No, miał super planetę, na której potrzebował karłów. Nie wiadomo do czego. Jakby to nie jest jakaś...
No do pracy. Ktoś musiał robić za niego rzeczy.
Jakby ja mam czas, nie wiem, wydaje mi się, że on jest takim trochę niepojętym bytem. Takim, wiecie, inna gęstość. Gdzie generalnie my, ludzie, tutaj nie pojmujemy jego motywacji. A to jest jakiś ten byt egzystujący, nie wiem, na iluś różnych wymiarach jednocześnie, na wszystkich wymiarach jednocześnie czy coś, którego po prostu no nasi bohaterowie i my widzowie w ogóle nie jesteśmy w stanie pojąć, ale to nie jest do końca taki po prostu o, zły gość, który biega i morduje. No to jest właśnie też taka złożona tutaj koncepcja.
On ma jakiś plan, nie? Jakby widzisz, że on, to co on robi...
Później, wiesz, sprowadza te kule wielkie na ziemię. A może on ma rację? No nie wiem, no.
Nie, no podstawowo to był, wiesz, to był bardzo prosty plan, tak jak próbowali to tłumaczyć w tych pierwszych częściach, nie? Że on musi jak najwięcej nazbierać tych, bo on tam chce podbijać inne wymiary, nie? I potrzebuje do tego dużo minionów, nie? Jak najwięcej.
Ale to są, wiesz, puste planety, tam nic nie ma. Tam jest pokazana ta jedna planeta, gdzie oni
ale
stoją, nie?
Ale to jest tylko taka poczekalnia, to jest, no. To jest w kolejce, on dopiero teleportuje gdzie indziej, no.
Tak, bo tam było, że jak on ich już wrzuca, to oni tam zaczynają, te kaptury zakładają i mają tą kolejkę, gdzie sobie idą, nie?
Ale wiecie, właśnie nigdy nam nic nie pokazano poza tym, nie?
No nie, no, bo tylko tłumaczyli, że on musi mieć jak najwięcej tych minionów, on ich zbiera, bo później chce podbijać inne wymiary, nie?
Po kolei się robią puste, no bo jakby ściąga. A to jest fajne w ogóle, że on tylko po tych małych miasteczkach, gdzie miałby więcej ludzi, mimo wszystko.
Tak, w ogóle, gdzie nie ma nigdy jakiejś, nie wiem, afery, to się nie roznosi, tak? Nie wiem, gazety o tym nie piszą, policja nigdy nie przyjeżdża, to jakby wszystko to potęguje to wrażenie, że to jest takie właśnie oniryczne, bo to się dzieje w jakiejś takiej zamkniętej, nie wiem, kapsule, tak, bańce. Nawet jeśli się dowiadujemy, że no, tu już pustkowia, już żadnych miast nie ma w promieniu, nie wiem, iluś tam kilometrów, ale to nie tak, że próbuje go powstrzymać, nie wiem, właśnie wojsko, policja, nie, jakby póki nie trafi do jakiegoś miasta, to nikt nic nie wie.
Ale to jest najlepsze, że to dokładnie oddaje klimat w Ameryce, jaki jest, i masz te wszystkie miasta między dużymi miastami, masz ten pas, jak on się nazywa, nie? Gdzie mamy te miasta, gdzie one znikają, są zniszczone, zdewastowane, wiesz, ludzie się stamtąd wynoszą i nikt o tym nie mówi, nie? Wszyscy o tym zapominają i to, wiesz, to już się ciągnie od ery Reagana, no czyli kiedy te filmy wchodziły, i to jest bardzo zasadne, nie? Że te miasta, nikt by nie zauważył, że takie miasteczka poznikają, nie? Nawet jakby tam się jakieś straszne rzeczy wydarzyły, no to po prostu po co o tym pisać, nie? One są między tymi dużymi miejscami, nie? W Shitshow, czy Legolodofa, jest cały reportaż o tym. Więc kurczę, to jest bardzo mądre i bardzo mądrze działa Tolman.
No, jakby to mieszkanie w takim mieście, no to się wiąże z tym, że jesteś odcięty troszkę właśnie od jakiejś właśnie reszty państwa, nie?
Tak,
ale
państwa.
No, to jest jakby dalej buduje takie fajne poczucie izolacji, nie? I to, że jakby jesteś sam w tym wszystkim i w zasadzie nikt ci nie pomoże, jeśli sam się nie zorientujesz, co się dzieje. Czy coś jeszcze takiego ogólnego? Czy możemy przejść...
Może przejdźmy do poszczególnych części i potem na końcu.
To tak, czy jeszcze coś o jedynce chcę powiedzieć, bo no jedynka jest na pewno tym filmem, który w pierwszej kolejności trzeba by obejrzeć. Jeśli zainteresowała was ta seria, no to warto sprawdzić jedynkę i przygotować się na to, że właśnie to nie jest jeszcze...
To jest taki snój trochę, ale bardzo klimatyczny.
No, ale klimatyczny, tak?
Tak, więc można się wciągnąć właśnie w ten nastrój chodzenia po tych korytarzach, odwiedzania cmentarzy. Dużo scen dzieje się w nocy i wydaje mi się, że to jest bardzo ciemny film, to znaczy kiedy mamy nawet scenę w nocy i mamy oświetlone tylko to, co jest bardzo blisko bohatera, a już jakby tam na dalszym planie mamy taką kompletną ciemność. I to jest...
taniej, nie? Więc...
No raz, że taniej, ale dwa, to jest też coś, o czym Coscarelli mówił przy okazji tego Beastmastera, do którego oglądaliśmy komentarz, no nie? Że tam też jakiś ten oświetleniowiec, coś tam, no generalnie to jest jakaś taka fajna koncepcja, że będzie ciemno.
No, tak. Nie, ale właśnie to jest też ciekawe właśnie, jeśli oglądaliście jakieś inne horrory, no to widać jakby, że wielu twórców się inspirowało tym fantazmem i tutaj z Wesem Cravenem na czele, myślę, nie? No bo jak widziałem tego Mike'a, jak on chodzi sobie przy tej onirycznej muzyce po tym cmentarzu, po tym właśnie domu pogrzebowym, no to są te sekwencje snu z Koszmaru z Związów, nie? I też nie wiesz, co się wydarzy, też jesteś sam zupełnie, nie możesz liczyć na dorosłych ani nic takiego. Albo może się mylę, ale w każdym razie widać tutaj jakieś powiązania. A z kolei potem, jak przeskakujemy do drugiej części, to widzimy, jak ten kolejny fantazm się inspirował z kolei innymi filmami, nie? Bo widać, że to jest po prostu Evil Dead od razu, nie? Jak te Reggie z tą swoją charakterystyczną bronią. Też Reggie jest tym Everymanem, oczywiście, tak jak Bruce Campbell, jak Ash. Ma swoją charakterystyczną broń, ma swoje charakterystyczne odzywki, oczywiście.
Ma czterolufowy rewolwer, shotgun, jest nie wiem, strzelbę czterolufową, że wiecie, jak biegną na niego karły, to strzela i cztery kule naraz po prostu. To jest najmniej funkcjonalne rzecz na świecie, ale wygląda cool.
Ale też jednocześnie a propos Koszmaru z Ulicy Wiązów, to też widać też jakby może nawet nie w dwójce, w trójce chyba bardziej. Tutaj nawiązania znowu do trójki, nie? Gdzie mamy tych Dream Warriors, grupę osób, które zamierzają zabrać tutaj tą walkę do naszego wroga, tak? I dokładnie tutaj to robią bohaterowie. No i ta dwójka właśnie, ona jest...
No, dwójka jest najbardziej zbędną częścią, nie, tak naprawdę.
Czuć, że to jest po prostu...
Dwójka fabularnie to jest tak... Powtórzenie jedynki plus dodanie motywów, które i tak nie mają żadnego znaczenia, bo później już nie wracają. W dwójce oprócz Majka jest jeszcze jedna dziewczyna, która ma kontakt z Majkiem poprzez sny, że oni siebie widzą nawzajem, tak jak, mimo że tak nigdy się nie spotkali.
W trzecim, nie?
Tak, i oni też są jakoś powiązani z tym Tolmenem, ale ta dziewczyna już nigdy potem nie wraca i w ogóle nie jest ważna.
Bo
Majku wiemy, że przez to, że oni się z tym Tolmenem jakoś widzą, czy to w tym świecie snów, może tak, może nie, to Tolmen nigdy Majka nie skrzywdził tak naprawdę. On bardziej tak jakby, nie wiem, próbuje go na tę swoją stronę przekabacić, zawsze miałam wrażenie. Może go próbuje uczynić jakimś, nie wiem, swoim następcą, albo prawą ręką, albo kimś takim. Jakby mam wrażenie, że dostrzega w Majku coś więcej. A ta bohaterka, której imienia nawet nie pamiętam, początkowo też jest właśnie kreowana na też jakąś ważną postać, też ma taką umiejętność, ale nic z tego nie wynika i nigdy później nie widzimy. Więc jakby dwójka jest moim zdaniem... tak w ogólnym rozrachunku tą częścią najbardziej zbędną.
No, dwójka jest jaka
jest. Trójka jest super.
Ja z dwójki tylko pamiętam, że ona na końcu głowę traci, nie? Ta główna bohaterka. To ona traci w tym wypadku, gdzie Tolman z nią chodzi w ręce, nie? Czy to nie jest jej głowa?
Dwójka się kończy tym, że on samochód prowadzi. No i że oni siedzą na tym siedzeniu.
I oni mówią, to jest sen, to na pewno sen. I Tolman otwiera okienko, mówi, nie, to nie jest sen.
Nie, to dobra, początek trójki to jest, jak on
ginie od razu.
I ona traci. Tak. To było takie, wiesz, bezpardonowe, bo to się wydawało, że oni będą dwójką bohaterów, którzy będą...
Tak, wydawało się, że Reggie zginął, nie? A później nie, zostaje.
Tak, Reggie zawsze przeżyje, Reggie jest najpopularniejszy, więc fani może na to wpłynęli albo coś, bo mam nadzieję. Ale było tak robione, nie? Że oni są tam połączeni na tej... poziomie jakimś właśnie scenem, że będzie bohater i bohaterka.
Miłość była pisana, nie? Tak. Jak zobaczy się pierwszy raz, to już, o Jezu, wiedzą sobie wszystko, nie?
Tak, i właśnie mamy, że już będzie o kobieta i mężczyzna i będą razem tą serię ciągnęli, nie? A tutaj się zaczyna trójka i mamy tego Tolmana, który niesie tą głowę w ręce i chuj, po zabawie, nie? I mówię, fuck, znowu trzeba kumpelstwo z Reggie, znowu Reggie musi działać i naprawiać wszystko. No, a to było bold move.
To już właśnie wynikało z tego, że znowu minął jakiś czas i Coscarelli miał po prostu inny pomysł już na tą serię. Tak. Nie było, nie stał żaden producent mu nad głową i nie nakazywał, jak ten film ma wyglądać, więc stwierdził, że dobra, wracamy do Reggie'ego, nie? Pewnie był, wiesz, na jakimś piwku z Bannisterem i ustalili, że kręcimy dalej. Więc bohaterki pozbyli bezbardonowo, ale to jest norma w tych filmach. Trzeba się tego nie przywiązywać się, tak? Poza nie wiem, Mike'iem i Reggie'em to się nie przywiązywać do tych bohaterów, bo w trójce mamy całą grupę bohaterów.
Już wraca Jody też, nie? Który też już potem konsekwentnie w jakiejś formie się pojawia.
Ale to jest takie na zasadzie, dobra, to był ten Jody jeszcze, to już wykorzystajmy go jakoś, nie? Ale nie jest pełnoprawną postacią do końca. No, ale w trójce mamy znowu całą grupę postaci, które potem, no okej, jedna wraca też na cameo, ale tak poza tym, no to też jakby musimy się z nim pożegnać, mimo że był super. No, a jeszcze a propos tej dwójki, no to widać budżet ciut większy, nie? Są te wybuchy, z których się śmialiśmy, że...
Jezu, co chwila tam coś wybucha.
Co chwila coś są wybucha. Wybuchy,
każdy samochód wybucha.
Uwielbiam tę scenę, jak jest ta beka w trójce, tak? Gdzie myślałem, że te samochody wybuchają tak tylko w filmach, nie? Ja też. To jeb, co chwila coś. Mamy powrót tego domu wybuchającego cały czas, że musi ten dom cały jebnąć, bo mają to jedno ujęcie domu wybuchającego.
Tak, w każdym razie jest ten motyw, że oni siedzą w tym domu i wiesz, że za chwilę po prostu coś jebnie, wiesz, że za chwilę te miniony wyjdą, że właśnie trzeba będzie uciekać stamtąd. I jakby to jest ten film, gdzie w domu się czuć najmniej bezpiecznie chyba z tych wszystkich miejsc, nie? W samochodzie jest spoko, w trasie, ale w domu nie, lepiej nie.
Kurwa, ale samochody też tam wybuchają co sekundę, no każdy samochód chyba eksplodował.
Właśnie w jednej z tych dwóch są też te dziwne sceny właśnie, gdzie gdzie jest jakiś taki dziwny pościg zawsze i samochód nagle dachuje, nie wiadomo dlaczego, nie?
W jedynce oni ciągle gdzieś jeżdżą, tam to myślę, jest taki wątek przez moment, że Jody zostawia Mike'a w jakimś sklepie z antykami, on potem jedzie z jakimiś dziewczynami gdzieś, tam co chwila ktoś gdzieś jedzie,
tam
nie?
Jest tam wróżka jakaś dziwna,
tak,
nie?
Tak, tam w ogóle...
Która też w ogóle tak...
No jest.
Ona później wraca, nie? Jako ta tego Tolmana...
Partnerki. Ale tam są w ogóle jakieś takie dziwne... Jeszcze przypomniałem, teraz jak mówicie o tej wróżce. W jedynce są takie właśnie dziwne sceny. Pamiętam, że na przykład Mike coś mówi albo idzie i wtedy na przykład mamy tą wróżkę i tą dziewczynkę, która też tam mieszkała, które tak, wiecie, tak jakby coś konspirowały i tak na drugim planie. Ja tak czekam, co z tego wyniknie, ale nic nie wynika i to, wiesz, to wygląda jak koszmar po prostu. Ten film jest koszmarem, który przyczynił się Mike'owi.
Ale mamy tą całą scenę z Dune'y wziętą, gdzie ta babcia robi mu ten test, że włoży rękę do szkatułki. Później, kurwa, szkatułka znika, Mike ma to w dupie i wychodzi, nie wiem, fakt, co?
O, właśnie, jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała, która jest zajebista, czyli ten motyw, że Tolman jest taki zajebisty, że jak zostanie jakaś część jego ciała, to się zamienia w jakąś krwiożerczą bestię i w pierwszym filmie to jest taki piękny efekt, po prostu taka maskotka, którą trzymają potem w takim...
W pudełku, nie?
W takim pudełku, a wcześniej w takim worze i po prostu tak, wiesz...
I widać, że po prostu bohater sam rękami trzęsie, żeby udawać, że to coś w środku tego worka
też
się rusza, nie?
Tak, to też było w dwójce i to też, no, Martwe Zło przychodzi na myśl.
Ale później,
i te
cuda, które wróżka ten motyw nie wraca.
Wraca właśnie.
Nie, no, ale to nie jest jakiś ważne, to nie jest ważne.
Ale za każdym razem, jak po Tolmanie coś zostaje, zamienia się w potwora.
No tak, tam w którejś części faktycznie jeszcze coś mu obcięli na takim kempingu.
Ręce mu obcięli.
Przez ten portal się zamknął, nie? Tak, i ręce właśnie zostały, tak. W drugiej części jest też ten wątek, że no minęło ileś lat, że Mike wyszedł z jakiegoś ośrodka, takiego wsparcia, tak, z jakiegoś zakładu zamkniętego i on w sumie nie wiedział, czy te wydarzenia z jedynki to się wydarzyły, czy nie. My też w sumie nie wiemy. I w dwójce jest też ten wątek, że Reggie miał jakąś rodzinę, której nigdy nie widzimy, jakąś żonę i córkę i one giną w tym wybuchającym domu. I dopiero w piątej części ktoś sobie w ogóle o tym przypomniał później. Jakby w trójce i czwórce ten motyw w ogóle nie jest ważny. Tam Reggie ciągle próbuje poderwać jakąś dziewczynę, którą biorą na stopa, nie?
Ale przypomnieli rodzinę w tej części dzieciaków, bo nie, ale jeszcze dzieciak wcześniej zdjęcie wyciągnął, jak jechali samochodem. Było. Ale w ogóle ta scena, jak przyjeżdżają po ten dom Reggiego i kurwa dom wybucha Reggiego, cała rodzina, ja mówię, fuck, że Reggie ma taki Wietnam w głowie przez te wszystkie części. Nikt, kurwa, w horrorze nie przeżył tyle, ile Reggie. Reggie się wyradził z takim gównem, ja jestem pod takim wrażeniem Reggiego, jak on w ostatniej części ubiera ten swój kostium lodziarza, ten jego super kostium, i idzie napierdalać z tym shotgunem poczwórnym.
W czwartej, pod koniec zakłada ten kostium, cały uniform, dobra, tak, idę się napierdalać, a w piątej części już jest taki porwany i tak, o fuck, dobra, tak, o, no wyciągnę, dobra, zmieniam i tyle go widzieliśmy, nie, w tym kostiumie. No, nie, to chyba na tym etapie to już była tradycja, że po prostu to, co ustanawiamy pod koniec jednego filmu, w drugim filmie robimy coś kompletnie innego, nie, i idziemy zupełnie inną stronę. To jeszcze przeskoczmy do tej trójki. No trójka to jest ten właśnie fajny, cool horror z lat 80., czego się spodziewam po jedynce kiedyś. I to jest, widać, że to przy trzeciej części. I mam wrażenie, że właśnie on jest o tyle fajny, że wreszcie czuć w nim taką energię i faktycznie dzieją się rzeczy, co wynika, myślę, z tego, że się jakby, że to jest ten pierwszy film, gdzie no musiał wymyślić coś nowego, nie? Więc padło na to, że no dobra, to niech bohaterowie po prostu jeżdżą od miasta do miasta, napotykają puste te miasta, zbiera ludzi, którzy się tam pojawiają, no i na koniec trafiają do Tolmana i to jest prosta konstrukcja, ale działa, wiadomo, i ci bohaterowie są super.
I mamy ten drugi plan wreszcie.
Tak, to jest ten moment, gdzie się musi pojawić dzieciak, nie? Żeby dzieciaki się tym zainteresowały, dzieciaki obejrzały.
To jest totalnie super.
Ale nie Mike.
Jest.
Cool dzieciak, taki, który...
Ale kurwa, on go tak przekulnił, bo to mamy dzieciaka, który tam, wiesz, ledwo odrasta.
Takiego Kevina samego w domu, ale zabija swoimi pułapkami włamywaczy.
Ale właśnie on nie jest irytujący.
On nie zabija, on kurwa dewastuje. Jak ci przyszli, ta ekipa z tych, z Mad Maxa się tam biła. To jest cudowny motyw, kocham tą ekipę. A on tam kurwa frisbee z tymi żyletkami, nie? Ten typ, który wpadł do dołu...
Już doły przygotowane, nie? Na zwłoki.
Ale wiesz, ale on zupełnie mu nawet ręka nie drgnęła, nie? Widzisz, ile on musiał przeżyć. On wyciąga ten pistolet i go, wiesz, tam dokonuje egzekucji, nie? Tam gdzieś w tle. To jest tak pięknie scena nakręcona. Ja mówię, ten dzieciak jest najfajniejszą osobą w historii kina jakiegokolwiek, nie? Tam jest tak już dokręcona śruba i tutaj widać, jakim Coscarelli jest... jakim on ma, wiesz, to wyczucie kina, nie? I ile on oglądał filmów i wie, co z nich wykorzystywać. Zresztą to widać, on co chwilę robi jakieś nawiązania i to takie na maksa, jak mamy kurwy... Kurczę, przepraszam, cię przekląć znowu.
Jak w dwójce...
Nie, ja...
To w takie dni, takie są dni, no niestety trzeba. jak mamy w dwójce tą scenę, że rodzinę przypominaną tej dziewczyny i mamy grup Alexa Murphy'ego. Mówię, fuck, nie, to mówię, to jest tak cwane, nie? I on co chwila ma takie rzeczy i ten dzieciak jest, wiesz, kompilacją wszystkich tych super dzieciaków z filmów, nie? To są bracia Frog, tylko jeszcze bardziej, nie?
Tylko bardziej, no. No, i, no to nie, no, to jakby nie jest prawdziwa postać zupełnie, nie? To jest to taka, taki koncept, który zawsze chcieliśmy zobaczyć, bo zawsze mieliśmy tych właśnie dziecięcych bohaterów, ale coś zawsze, coś nas skurwiało w nich, nie? Albo coś nie było do końca takie...
No byli dziećmi po prostu, no byli dziećmi, nie? Byli tak? Bardziej może wiarygodnymi dziećmi.
Tak,
byli bardziej... A to jest po prostu 10-letni badass.
No. A do tego mamy jeszcze Rocky, która jest najgorszą aktorką w tym całym cyklu jakimś cudem, co jest osiągnięciem wciąż mimo wszystko, a jednocześnie jakimś cudem pasuje. Do tego, nie wiem, Coscarelli zbudował tak dziwny świat, że jak masz tą bohaterkę, która nie jest w stanie powiedzieć wiarygodnie jednej linijki, to pasuje jakoś, bo jest...
Ale wiesz jaka jest, tak czy siak, nie?
Bo ona też się wyróżnia w jakiś sposób dzięki temu, nie?
Jednocześnie jest... wiedzą o co z nią chodzi, ma nunchako, nie?
No, plus, no tak, ma nunchako, zresztą wygląda jak Grace Jones trochę, nie? I no, jest też tym takim, znowu jest kolejnym badassem, nie? To po prostu, żeby Reggie nam się wydawał, i w ogóle to jest fajny zabieg, bo zazwyczaj jak wprowadzasz jakiegoś totalnego badassa do filmu, to po to, żeby ta poprzednia postać się wydawała mniej cool, a tutaj Reggie zyskuje na ich tle, bo jakby dociąga do ich poziomu, nie?
Nagle. Widać, że jak w czwartej części ich nie ma, to z kolei właśnie Reggie już jest poziom wyżej, że no, nauczył się czegoś od nich, to. Prawda? Plus, no w trzeciej części mamy też ten motyw, który też chyba w tej części jest najbardziej widoczny, czyli właśnie mamy ten gang z Mad Maxa, który później Tolman wykopuje i który na końcu wraca, jakby z nimi się tak naprawdę ścigają nasi bohaterowie po tym domu pogrzebowym.
Trop stylu filmów, nie? Że jak bohaterowie wracają jako zombie, no kurczę, tak. od Romero i nawet wcześniej przerobiony, nie?
Że ta trójka, dokładnie cały szkielet i to, co tam się dzieje, Sam Raimi zamienił w ten serial Ash vs. Evil Dead, nie? Wszystko, zbieranie tej ekipy, ta ekipa z kogo jest złożona, nie? Mamy tą badaskę, mamy tego, wiesz, młodszego chłopaka i mamy Asha, którym, kurczę, Ashem w tym filmie jest Reggie, nie? I to dokładnie. Wszystko, co on robi, to jest Ash i mówię, i taką popularnością się dzisiaj cieszy ten serial, a to jest dokładnie trójka, nie? Niech ktoś sobie trójkę zobaczy, dostanie ten cały serial tylko w skondensowanej wersji.
No plus te...
A w drugiej części z kolei mają nawiązanie do Sama Raimiego, nie? Jak tam prochy przesypują, jest podpisana torebka, nie?
Sam Raimi widać, obejrzał ostatecznie. Tak. No, a później mamy ten naprawdę fajny finał w ogóle w tym domu pogrzebowym, gdzie tam widzimy...
Dużo kul widzimy, tak naprawdę, pierwszy raz, dużo kul.
Widzimy przede wszystkim te eksperymenty, które są tam dokonywane w tych ciałach. Nie widzimy, że to nie tylko jakby jedna rzecz się dzieje z tymi ciałami, tylko że Tolman robi masę różnych rzeczy i ma jakiś... I znowu mamy dopowiedziane, że no ma jakiś plan ku temu, nie? Bo widać, że jakby on wie, co robi i nie spieszy się, nie? To też właśnie w wszystkich filmach to widać, że to, co on robi, to robi bardzo metodycznie, nie jest tak, że nie działa reakcyjnie zazwyczaj, po prostu on robi swoje, nie? I bohaterowie mu wejdą w drogę, no to ich przepędzi, ale dalej będzie robił swoje. I tutaj widać, że no ma ten plan, ma coś związanego z Mike'iem, nie wiem jeszcze do końca co.
Tam jest na końcu ta scena, jak on ma, widać, że miał jakąś ranę i ma tą taką żółtą ciecz, mu się wylewa z głowy, co sugeruje, że no Tolman na nim już jakiś eksperyment zrobił,
tam,
tak?
Tam widać, że ma tą kulę złotą w głowie.
No tak, tak. No.
Tak, i tutaj się też dowiadujemy,
ten dziwny płyn taki, nie? Którym...
I dowiadujemy się, że jest wielu Tolmanów naraz, nie? Że on sobie może...
Jak jednego zabijemy, to drugi wychodzi z tych bramek takich sklepowych.
Coś się super łączy z tą całą teorią wieloświatów, która tam się pojawia, tą Morrisonową, bardzo wyraźną, że mamy tą harmonię światów, sam wszystko dźwiękiem, nie? Że możesz
tak, Tolmana, że dźwiękiem otwierasz ten portal, nie?
Tak, i możesz Tolmana zatrzymać, jak masz ten kamerton, nie? I wszystko jest złożone.
Ten portal to jest taki wielki kamerton po prostu, nie? Zresztą to już od pierwszej części...
Tak, gdzie go zatrzymujesz, nie? Że mamy, że Reggie jak go zatrzymuje, to te połączenie zrywa, nie? Z tym wszystkim.
W ogóle, ja mam wrażenie, to jeszcze tak tylko zatizuję to, o czym będziemy jeszcze mówić, jak mówimy te wszystkie części. Koncepcja świata, tutaj tyle wiele światów, to jest żywcem z DC wzięte, albo DC zerżnęło stąd, bo dokładnie działa w ten sam sposób. Jakby te wszystkie poszlaki dostajemy tutaj, są w komiksach DC z jakiegoś powodu, nie?
Tak.
No, ale to dobra, to czwarta część. To Radek, ja chętnie ciebie posłucham, bo to mi się chyba najbardziej podobało, bo my się trochę wynudziliśmy mimo wszystko. Fajnie wizualnie to wyglądało, tam było sporo takich obrazów.
Te sceny właśnie z pustynią czy coś, tak, ale
ten film
popularnie
jest najładniejszy ze wszystkich.
Jest dziwny.
Jeśli chodzi o takie pojedyncze kadry, on jest przepiękny. On ma na przykład to, co się na tej pustyni dzieje. Jak mamy tam scenę, na przykład, gdy główny bohater się wiesza i mamy te jakieś dziwne przebitki do innych rzeczy, to jest tak pięknie skadrowane. To naprawdę, jakbyś pokazał jakiś kadr, tak jak wam wysyłałem, nie? to byś mógł pomyśleć, że o, to jest film Terrence'a Malika, to jest drzewo życia, nie? Ale później widzisz film, co tam się dzieje, nie? To już, ale widać, że to już Coscarelli był na tym etapie artystycznym wyżej, że wiedział, jak na przykład coś tam, wiesz, przedstawić w fajny sposób, nie? Jak mamy te właśnie potwory, które się tam pojawiają w oknie, bohatera, który czyta, to jest jak Wes Anderson, nie? To ma końce, wiesz, wszystko jest ładnie zbudowane, wszystkie sceny na tych skałach, nie? One też są pięknie przedstawione, ale ten film jest pojebany. Ja do dzisiaj nie wiem, co tam się dzieje. Tam już jest wszystko, nie? Mamy te dziwne jakieś oniryczno-narkotyczne jazdy Majka, który
właśnie łączy tymi portalami,
się z
tym, nie?
Tak, łączy się z tymi całym właśnie wieloświatem, z tym zaczyna kminić, o co chodzi w tej koncepcji, nie? Że jak tutaj się zabije, to ma tam przebitkę do czegoś innego, że może jakaś, nie wiem, inna jego wersja powróci, czy cholera wie co. Angus ten Scream chodzi i mówi, że on tam jest mu potrzebny i do czegoś i do czego. Tylko ten biedny Reggie cały czas chce tylko napierdalać, nie?
Nie dowiadujemy do czego tak naprawdę, tak? Oprócz tego, że no jesteś ważny, nie możesz się zabić, ale to tyle. Mamy ten moment, kiedy Mike cofa się w czasie do tam, nie wiem, wiek wcześniej czy coś, gdzie mamy naukowca, który nazywa się Jebediah Morningside, no. I to jest ten nasz proto-Tolman, to znaczy no kiedyś był jeden typ i on eksperymentował prawdopodobnie właśnie z jakimiś portalami, wrotami do właśnie, nie wiem, międzywymiarowymi.
To co Morrisona, jak się tak, przeszedł przez nie, to się popierdoli, nie?
I już nie wrócił z sobą, wrócił jakby z tą właśnie większą świadomością, czy coś, nie wiem, to jest moja interpretacja.
No, Cosmic Awareness dostał to po prostu.
Tak.
No, ja w ogóle, no właśnie to jest ten film, który wreszcie daje trochę genezy tej postaci, nie?
Tak, ale masz więcej pytań niż odpowiedzi.
No tak, ale chociaż wiesz, skąd to się wzięło. I to jest ten pierwszy film, kiedy widzisz Angusa Screama bardziej, bo ten Jebediah jest miłym gościem generalnie, nie? Tak jak Angus Scream.
No miły starszy pan, no.
No, a później się pojawia Tolman, no i...
A zupełnie oddzielnie jest wątek Reggiego, który znowu gdzieś jeździ, no, znowu go szuka.
Tak, to jest ten film, gdzie bohaterowie
właśnie...
Znowu
jakąś dziwną panią zgarnia i później ona, z niej wychodzą kule.
Klasyczny Reggie. Jest klasyk to scena Reggie, z panią, tak. Która nic nie może zrobić, nie?
Ale to jest właśnie ten film, gdzie bohaterowie są oddzielnie zupełnie i Reggie się błąka i nie szuka Majka, bo Mike gdzieś pojechał pod koniec trzeciej części i nie wie gdzie. Mike się błąka sam i nie wie, co ma ze sobą zrobić, czy ma się zabić, czy ma się nie zabić. I jakby to trochę ujmuje z fanu oglądania tego filmu, że nie masz tych bohaterów razem, nie? A oni sami nie działają tak fajnie jak jednak ze sobą. Albo z udziałem jakichś innych bohaterów. No jakby w trójce przecież miałeś innych fajnych bohaterów. W czwórce już nie ma, niestety.
A tutaj też tak było, że jednak reżyser chciał mieć tę kontemplację. To miał być ten film kontemplacyjny, który ten cały... Wiesz, on tam może za dużo już, wiesz, za dwa kartony więcej weszły niż zawsze, nie? Bo to, tak to wygląda ta część z Majkiem, nie? Tam się cały czas dzieje jakieś
on tam kulę swoją tworzy na końcu, prawda? Jakby to też potem już nie wraca. To...
Wiesz, tak, chciał robić na początku,
ale tak, ale wiesz, to jest zupełnie inny film niż to, co się dzieje z Reggie, który jest dalej filmem akcji, żeby to sprzedać ludziom, nie? Żeby ci, którzy chcą oglądać, szczególnie tak trzecia część ich nakręciła, która była całkowicie tą, wiesz, szmirową, palpową zabawą.
No właśnie,
zabawą,
i dlatego jak
gatunkiem,
po trzeciej
nie?
włączasz czwartą, no to myśmy cierpieli, bo ta trzecia była taka cool, a ta czwarta to jest takie, no właśnie, czy ja oglądam Lyncha? No nie.
Tak, ale wciągasz się w to, chcesz widzieć, jak ten świat powstaje, chcesz się troszkę, wiesz, pomyśleć nad tym.
Czekasz, aż coś
sceny.
Powiedzą, ale nie
tak,
mówią
nigdy nic. Ładne sceny, ale musi wejść klasyczny Reggie, który robi swoje rzeczy, jak zawsze to Reggie robi, nie?
I no i ty widzisz tego zmęczonego Reggie'ego, który tak, o Jezu, kurwa, dobra, gdzie jest Mike, gdzie jest Mike? Ale pojawia się jakaś pani, tak... Okej, dobra, może jednak spróbuję, tak? Trasa jest trudna,
ten
tak?
Stary wujek Andrzej z wesela i za każdym razem się odpala. I tutaj trzeba brać pod uwagę, że te filmy się dzieją w czasie rzeczywistym, bo każda następuje po poprzedniej, nie? To jest kontynuacja wydarzeń, to jest tak jakby jeden długi film, wszystkie części.
Ale no nie, między jedynką a dwójką masz, nie?
A nie, masz przeskok, ale później to się wszystko dzieje film po filmie, nie? A trzeba pamiętać, że ci bohaterowie się jednak starzeją w czasie rzeczywistym i ten Reggie, który niby tam nie mija dla niego lata się, no nie mijają, no to aktor się starzeje, nie? I gdy mamy te przeskoki, jeszcze jak to są te 6 lat, 4 lata, to okej. Okay. Ale jak mamy tą ostatnią część, gdzie on wchodzi po tych, wiesz, 18 latach, no to już wiesz, troszkę, wiesz, inaczej się patrzy, jak on znowu próbuje robić klasycznego Reggie'ego. A może to już nie jest ten moment, kiedy on powinien to robić, nie?
No, może jednak dom starców.
Już widać, jakieś czasy zmieniają, bo z każdą kolejną częścią Reggie generalnie jest trochę mniej natarczywy, nie? Jakby w dwójce na przykład, czy jeszcze w trójce?
W trójce był mega natarczywy. W trójce on poznaje właśnie te Rocky i ona od początku mu mówi, że tu nie ma żadnych szans, a on i tak dalej próbuje.
No, on dzieciaka zostawia w samochodzie. Tak. Ty śpisz w samochodzie i z tyłu.
No, a Później trochę tam już wiesz, już jak...
Już, w tej najnowszej części był bardzo miły, jak na Reggie'ego.
Tak, jak mu powiedziała nie Reggie, to... No dobra, okej, okay. niech będzie. I wiesz, widać, że też... Reggie już Coscarelliego się pewnie zmieniło, bo też jak oglądaliśmy Beastmastera, to też jakby... On dziwnie pisze te postacie, nie? Masz mega sympatyczną postać, która ma same pozytywne cechy, jeśli robi coś złego, no to...
No, zwierzęta,
jeśli robi coś nie tak, no to jakby uczy się na błędach i tak dalej, ale jednocześnie,
z kobietami to jest kurwa dramat.
Ale jednocześnie, ale bym pomacał, nie? Fajnie. I to jest strasznie dziwne w ogóle.
W ogóle jak dostajesz do sceny, że te kule są w piersiach i wiesz, co się z tą kobietą stało, że Reggie jednak, o nie, ona się w potwora zamieniła.
Tolman wiedział, jak dostać pułapkę.
Tak, na Reggie'ego.
I to jeszcze on też złośliwie, no właśnie on Reggie'ego nie próbuje też zabić tak naprawdę.
Nie, no, on w piątej części mówi, nie? Że to bardziej trochę rozrywki. Tak.
Ale wiesz co, jak w piątej części wchodzi to, że Reggie już dostaje te swoje sceny, gdzie on tam już naprawdę ma jego wiwisekcję mocną, gdzie nie wiesz, czy on jest w szpitalu, że po prostu starzeje i umiera i to jest jego koniec i to się wszystko wyobrażone jest jego, czy naprawdę jest ta post-apo. I wtedy te rzeczy, które kojarzymy z Reggie, przejmuje nagle w dodatkowej scenie Karzeł. Ja mówię, jakie to było dziwne, jak ten Karzeł wychodzi z tego portalu i dawaj, szybko, nie? Ja mam jedną rękę, ale dawaj. Mówię, fuck, nie mógł sobie tego darować, nie? Żeby ktoś nie był tą postacią w stylu Reggie'ego, nie?
No. Chunk jest fajny. Ale dobra, to piąta część w takim
jest
razie.
Fajny, no.
Piąta część jest tak naprawdę najbardziej inna od wszystkich pozostałych.
Zatem może tak, zacznijmy może od tego, że generalnie Coscarelli wymyślił sobie kiedyś, że zrobi wielki finał do tej całej swojej sagi, nie? I że to będzie... Zresztą ten współproducent... Kurczę, którego filmu? W każdym razie, jakiś konkretny producent, pamiętam, że zaproponował mu, że kurczę, super są te fantazmy, zrobimy taki naprawdę duży film, nie? No ale to się przyciągało, wiadomo, że znalezienie funduszy na film tego typu to nie jest proste. Więc Coscarelli stwierdził, to zrobimy w czasie jakiś mniejszy, nie? No i dlatego powstał Oblivion, który do niczego nie prowadzi, tylko troszkę rozwija rzeczy, bo on miał być tym takim filmem w międzyczasie zrobionym, który będzie takim, no powiedzmy, uzupełnieniem, powiedzmy, tego, co wiemy, nie? Dlatego właśnie Oblivion jest taki, no, zbędny troszkę. A potem niestety, no, z tego planu nic nie wyszło. I została ta seria taka trochę na niczym, nie? Jakby, no, ona się w dowolnym momencie mogłaby skończyć i w sumie tyle samo byśmy wiedzieli, no ale był ten plan, żeby jednak ją zakończyć, więc pojawił się ten plan, żeby jednak za mniejsze pieniądze spróbować zrobić tą piątą część, co nie było łatwe, no bo znowu budżet zerowy, aktorzy no jakby mają swoje inne obowiązki jakieś, podejrzewam, że
mają może jakieś normalne prace,
podejrzewam, że Reggie Bannister to zarabia po prostu jeżdżeniem na konwenty w tym momencie i to jest dla niego praca codzienna, Michael Baldwin pewnie też, no ale w każdym razie, no wiadomo, że no, nie mogliśmy po prostu, nie było ich stać, żeby po prostu zatrudnić ekipę, plany, wiesz, aktorów i tak dalej i zrobić dużą produkcję, więc po prostu się tam spotykali co jakiś czas, trochę
jak
dograli.
Jak mieli wolny weekend, to się spotkali, tak. Coś nagrali.
No i więc, że się udało się w końcu to zmontować. Zresztą sam ten Coscarelli był czymś najwyraźniej zajęty, bo film reżyserował i współpisał jak on się nazywał? David Hartman, no. Który więc to jest pierwszy film w ogóle, którego ten Coscarelli nie reżyseruje, nie? Nie widać, że podejrzewam, że i tak tam jego siedzenia tutaj dbało rzeczy. No, więc dlatego ten film wygląda bardzo tanio, wygląda w sumie najgorzej z tych wszystkich filmów, aczkolwiek nie przekazać ci to jest fantazm, no, to jakby już jesteś przyzwyczajony do tego, że w sumie nie jesteś tutaj po to, żeby efekty specjalne oglądać, a nic takiego, nie? Więc... I plus, wiesz, że to jest piąta część, chcesz tego zakończenia, wiesz, że to jest film, który powstał tylko dlatego, żeby zamknąć tę serię, tylko po to, żeby fani dostali wreszcie jakieś zwieńczenie, cokolwiek, co by przypominało zakończenie, nie?
Tak, i przez to, że jednak Angus Scream już był blisko...
No, w podeszłym wieku.
Końca życia, tak. On umarł, czekaj, w styczniu 2016 i to wyszło w 2016, tak, nie? Te sceny chwilę przed tym nagrali, nie? Zresztą no, widać było, jak już był w stanie, nie? Jak mamy te sceny, gdzie nagrywali.
Ale to pasuje do koncepcji trochę też tego, że oni wszyscy się starzeją, do tych wątków, które tutaj są wprowadzone, bo generalnie mamy trzy główne linie czasowe. Jedno to Reggie, który wychodzi z portali, tak jak wszedł w czwartej części i...
Łazi.
I po prostu dalej łazi i dalej gonią go kule i on musi te kule wystrzelić.
Typ zabrał samochód, więc jest cały wątek, po prostu go zostawia w gaciach.
Tak. Jest ten wątek ziemi post-apo, gdzie mamy Mike'a w jakiejś organizacji podziemnej, z jakiejś takiej ostatnie resztki ludzkości, tak, dokładnie, jak Terminator, resztki ludzkości.
No, to już podbił ziemię.
Tak, i Reggie się tam budzi w kostnicy tego Tolmena, no i oni go wyciągają i generalnie potem co jakiś czas strzelają do Tolmena i biegną nie wiadomo dokąd. No i mamy ten wątek, Reggie jest w domu starców, gdzie przychodzi do niego Michael i po prostu mu mówi, że no przykro mi, masz demencję. I...
Ale nie martw się, posiedzę z tobą, pogadamy.
Generalnie mówi, że ten Tolmen to jest jakby tylko w głowie Reggiego.
Nie, on tylko nie mówi, on mówi, powiedz mi, powiedz tam, co tam widziałeś, nie? No i cały film opowiada tę historię, nie? Więc to nie... To...
Tak, i one się tak fajnie przenikają, są te takie sceny, kiedy jakby Reggie jest w świadomości tej na przykład w post-apo, potem widać, że on tam traci świadomość, bo nie mają z nim kontaktu, tam ktoś go woła, Reggie, ale Reggie nie reaguje, bo Reggie jest w tym momencie w domu starców. I to się tak... Czasami się to przenika, jest ten moment potem, jak to w ogóle ta część jedna się wali i on przechodzi z jednej do drugiej. I
nie wiem, że w zasadzie wiesz.
Jest ten moment też, jak on szuka jakichś tych kul w tej chyba z kolei tej linii, gdzie po prostu wyszedł z portalu i tak znajduje dużą kulę i tam też się łączy z tym portalem.
No nie wiesz, czy to jest po prostu niechronologicznie,
różne wersje, czy to jest po prostu wersje, czy to jest... któraś wersja jest snem, nie?
Czy któraś wersja to jest jego wyobrażeniami, jakimiś tam majakami i tak dalej, no wiadomo, no to jest znowu seria scen, które sobie poskładaj sam w głowie, jak ci się tam podoba, nie? Plus no masa tych cheesy efektów. To wygląda jak filmy YouTube'owe trochę, nie? Jakby widziałem takie efekty specjalne na recenzjach YouTube'owych w tym momencie. No ale to... No i ci bohaterowie się oczywiście starzeją, no i w ogóle, by the way, no to, że Tolmen się też starzeje, jakby widać, że się starzeje wyraźnie, no to by jakoś uzasadniało to, że potrzebuje tego Majka właśnie, albo żeby, nie wiem, przyjąć jego ciało, albo żeby właśnie został jego następcą, no bo najwyraźniej Tolmen też się może zestarzyć i umrzeć w takim razie.
Tolmen jest zmęczony, tak? Jakby on wprost mówi Reggiemu, że dobra, fajnie, gonimy się od jakiegoś tam czasu, ale on już ma dość. Idźmy na układ, tak? Idźmy na układ i to jest ten moment, kiedy Tolmen oferuje Reggiemu, no to ja ci tutaj zwrócę żonę i córkę. Ale Reggie mówi nie, ja chcę Majka i Judiego.
Co jest bardzo spójne z tym, że Reggie miał jakby... Nie tęsknił do ludzi jakoś bardzo, tak? Mówmy się, bardziej tęsknił za Mike'iem. On na tą misję, nie? Że to było, Mike to była ta jego kotwica, nie? Jakby podejrzewam, że wiecie, jakbym próbował to tutaj jakoś obudować tą fabułę, to po prostu Reggie wyparł zupełnie to, że stracił rodzinę i to, że spotkała go ta tragedia, bo by sobie z tym nie poradził, więc on się po prostu uczepił tej kotwicy, że miał się opiekować Mike'iem, więc będę ratował Mike'a, tak? To jest ta jedna rzecz, na której mam się skupić, więc tutaj też mówi, że no nie, dawaj Majka.
I mamy de facto dwa zakończenia tego filmu. Mamy zakończenie pierwsze, gdzie Reggie umiera ze starości w domu starców i siedzą koło jego łóżka właśnie Mike i Jody. No i zastanawiasz się, czy może to jest ta rzeczywistość, w której po prostu to się dzieje w głowie Reggiego i on poszedł z Tolmenem na ten układ i może to jest to, co dostał, to, co mu się wydaje, że widzi, a może... to jest jakby prawda i jemu się z kolei wydaje, że widzi tę drugą rzeczywistość, że jak już umiera i będzie teraz sobie wyobrażał, że dalej mają przygody, jeżdżą tym samochodem i wiecie, walczą tutaj z kulami i a może to po prostu wszystko naraz? Nie wiadomo, prawda?
A może tak. Wszystko było snem?
Psa.
Psa, tak.
Reggiego.
No, mogło być, tylko które, nie? To już...
Wszystkie.
No szczerze, on w tym domu starców też jeszcze spotyka tak jakby tego Tolmena, który jeszcze jest Jebadajahem i no, generalnie dziwne rzeczy się tam dzieją. Wydaje mi się, że tutaj co sobie każdy w głowie swojej ułoży, to będzie dobrze.
No. To pasuje do tego, wiesz, klimatu onirycznego całości, nie? Że to jednak jest takie bardzo symboliczne i bardzo podporządkowane temu, że sobie możesz tłumaczyć te rzeczy na swój sposób, nie? I każda teoria jest dobra, bo ten świat jest jednak tak zbudowany, żeby sobie te klocki łączyć na różne sposoby, nie? A nie masz jednej konkretnej odpowiedzi. I wątpię, żeby Coscarelli kiedykolwiek wytłumaczył to tak dokładnie.
Nie, sam nie wiem.
Tak, bo te filmy, ale te filmy też dużo lepiej działają, jak one są takie dziwne, nie? I te rzeczy są niewytłumaczalne. Bo by ta magia jednak prysnęła, jakbyśmy dokładnie wiedzieli, jaki był plan Tolmena na przykład, nie? A jak nie wiemy, po co on robi, wiesz, z tych zwłok, karły, które mają pomóc przejąć światy alternatywne.
To jest,
i on ma tam...
jakiś wirus opanował Ziemię w ogóle. Jaki wirus?
A, ale w ogóle jak ta scena, jak wiesz, jak w tej piątce ci wszystko dają nagle i nagle masz tą scenę, gdzie jest architekt z Matrixa i nie jest tam wiele i masz tego, wiesz, tysiące tolmenów, setki tolmenów, miliony tolmenów. Wie, fuck, o co chodzi? I to jest piękne. Ja chcę cały czas mówić, fuck, o
I
co
masz
chodzi.
Te wielkie kule wiszące nad Ziemią. Jakby do tej pory to w ogóle nie było mu potrzebne. Tak jakby, po co mu tam te kule? Nie, tak, nigdy tak, się tak. nie dowiadujemy.
Nigdy tak jakby mu nie chodziło o Ziemię, nie? Że on chce podbijać te inne wymiary, nie? On tylko tutaj zbiera armię.
Tak, ale wydaje mi się, że tak jakby całościowo spojrzeć, to się wszystko w sumie może ładnie zamknąć w tym koncepcji, o którym Radek mówił przy okazji pierwszej części, czyli jak postrzegamy śmierć, jak sobie wyobrażamy, że co się dzieje, kiedy ktoś umiera, kiedy my umieramy, że wiecie, mamy te różne opcje, tak? Mamy, że no jak ktoś odchodzi, to później w głowie będzie robił to, co chciał, typu, że no właśnie, nie wiem, potem już będzie tylko przeżywał przygody ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi, wszyscy znów są razem, nawet jeśli ktoś po drodze umarł. Albo to takie, że no właśnie, nie wiem, ten spokój taki, że tu odchodzimy wśród naszych bliskich. A może to jest ten właśnie wejście na ten poziom wyżej, że jak umierasz, to zaczynasz widzieć te wszystkie, wiecie, warstwy, tak jak ten Tolmen, może po prostu Jebadiah umarł i dzięki temu jakby doznał jakiegoś tego, wiecie, oświecenia i po prostu póki nie umrzesz, to jakby nawet nikt ci tego nie wytłumaczy, nie jesteś w stanie tego pojąć. No a może po prostu kurde nic nie ma, tak? I jakby tutaj są te wszystkie takie różne koncepcje, które można sobie jakoś, nie wiem, dopasować do jakichś swoich wyobrażeń, albo właśnie wręcz przeciwnie, do jakichś tam obaw. I to fajnie wypada.
No mi się najbardziej podoba ta koncepcja właśnie z tym, że to są po prostu różne wymiary. Jakby bohaterowie, których widzimy w tych kolejnych filmach, to niekoniecznie są bohaterowie z jednego świata, że to są po prostu różne wersje tych bohaterów. Więc nawet ten pierwszy film może interpretować w ten sposób, że jakby to, co widzieliśmy, to niekoniecznie musiał być jakiś sen albo jakaś, wiecie, wizja, nic, tylko po prostu, no tak się wydarzenia potoczyły w jednym uniwersum, a z kolei później już... Tak. Zupełnie inaczej tutaj, w innym, nie?
To uniwersum, gdzie Jodie żyje, nie?
Później tak, jest tak, gdzie Jodie żyje, a Reggie nie żyje, nie?
Tak, i tak jak oczywiście w świecie DC, mamy różne rzeczywistości, które są w tym samym miejscu generalnie, mówiąc bardzo, bardzo upraszczając to, są w tym samym miejscu, po prostu wibrują w różnych częstotliwościach, więc mamy ten cholerny metronom, nie? Którego musisz użyć, żeby przedostać się do jakiegoś portalu. I ja to załapałem w czwórce, no i to też trochę w piątce tak, że po prostu jak Jebadiah przeszedł przez ten metronom, no to nagle, wiesz, nagle się połączył świadomością z tymi wszystkimi swoimi wersjami, nie? Jakby te wszystkie jego wersje stały się jedną. Dlatego jak ubijesz jednego, po prostu drugi wyłazi, no bo jakby to jest wciąż ta jeden byt, nie, w tym momencie. I nasi bohaterowie, przez to, że oni albo plecieli tam i zaraz zostali wyciągnięci, albo dostali tego metronomu, albo coś, jakoś częściowo, powiedzmy, też już tego doświadczyli, nie?
Reggie chodził przez te portale między czwartą a piątą częścią, tak. Dlatego w piątej części nagle przełącza się między tymi rzeczywistościami.
Tak, i dlatego w piątej części, i dlatego mówię, że ta piąta część mnie naprowadziła najbardziej, no bo w piątej części widzisz tego Reggie'ego, który dosłownie przeskakuje ci z jednej rzeczywistości do drugiej, do jeszcze innej i to ciągle jest ten sam Reggie, dlatego to jest ciągle jakby on pamięta to, co się wydarzyło przed chwilą, ale jest gdzie indziej zupełnie, nie? Więc jakby masz...
I Mike później też trochę, no nie? Później ten Mike na samym końcu, to on jakby już też wie rzeczy, mam wrażenie, że sobie, nie wiem, przypomniał albo zrozumiał i tak dalej.
No więc jak nagle, wiecie...
Tak,
jak
mamy dokładnie tą scenę połączenia dwóch rzeczywistości jakby, nie? Że tam Mike napieprza w nich, rzuca mu tego shotguna, tak jakby Mike dokładnie wiedział, o co chodzi, nie? I on też wybrał może tą rzeczywistość, którą chce, nie? Której teraz bytuje, przechodząc przez te światy, nie? To jest bardzo fajnie zrobione.
No i to może już jakby wziął się za podbijanie niektórych wymiarów, niektórych rzeczywistości i widzimy, że niektóre już jakby są tutaj nieźle zaorane, ale inne nie, no bo mamy nieskończoną, w DC oczywiście nie, ale wydaje mi się, że tutaj mamy... Jest chyba powiedziane, że tych Tolmenów jest nieskończenie wiele,
tak.
Więc wymiarów też zakładam, że jest nieskończenie wiele, więc nie wszystkie na pewno Tolmen jeszcze podbił i kiedykolwiek podbije, dlatego też mogą być te rzeczywistości, gdzie go nie ma i po prostu masz Mike'a i Jodie'ego, nikt nie umarł z nich, którzy siedzą przy swoim kumplu, który umiera, no bo jakby nie musiał nigdy chwycić za broń, nie musiał
tak,
nigdy...
Tak, a jest stary Jebadiah w szpitalu i tyle,
jest
nie?
stary Jebadiah, a to, że on tam mówi jakieś głupoty, to raczej mu się wydaje to po prostu, bo trauma, no.
No,
i tyle.
I demencja.
No, więc jak się na końcu pojawia Jodie na przykład w tym samochodzie, no to jest rzeczywistość Jodie żyje, no i tyle. I trafi tutaj ten Reggie, który no, miał już doświadczenia z zupełnie różnymi wersjami. I to oczywiście dalej nie przekreśla tych wszystkich podtekstów, które z tych filmów można wyciągać, ale jakbym miał tak, wiecie, połączyć to tak, żeby to jakoś zamknąć w jakiejś spójnej fabule, to bym użył tego, nie? Że jakby to są, że to po prostu są różne rzeczywistości, przez które ten Tolmen się przedostał jako pierwszy, a później nasi bohaterowie tego doświadczają i jakby... mają trudniej, żeby to ogarnąć, nie? Jakby dla nich to jest niezrozumiałe na początku, no ale potem dalej widać, że oni są bardziej kompetentni już w tym, nie? Już potem używają tego jak ten.
To idealnie właśnie widać w tej czwartej części, nie? Gdzie mamy tego Mike'a, który mocno eksperymentuje, nie? Z tym, co jest rzeczywistością, czy są jakieś alternatywne, bo właśnie ta scena, kurczę, która jest tak mocno zarysowana, tak? Gdzie on się próbuje wieszyć na tym jednym drzewie, który jest na tej pustyni, gdzie dojechał, nie? Że, czy jak umrze, to wiesz, czy się pojawi w tej innej rzeczywistości, nie? Czy to jakoś przenika, czy ma nad tym jakąś kontrolę? I to wszystko tam jest, no tylko... No,
to trochę tak, jak czasem śnimy i we śnie sprawdzamy, czy możemy się zabić, nie?
Tak, zresztą tam wtedy używali tych scen z jedynki niewykorzystanych, z wieszającym się Tomanem.
Tak. A tak, to swoją drogą, to jest też pięknie pokazuje, jak te filmy powstawały, jak, wiecie, potrzeba Matką Wynalazków i czwórka po prostu ma masę flashbacków do czasu.
Do małego Majka.
Do małego Majka i to wynika tylko z tego powodu, że odnalazły się wycięte sceny z jedynki, które jedynka była dużo dłuższym filmem po prostu i te wycięte rzeczy można było tutaj wykorzystać, nie?
I równocześnie nakręcić mniej nowego materiału, więc użyć mniej pieniędzy na czwórkę, która chyba była mega tania.
To jest to, co bardzo często widać przy filmach klasy B, że bardzo często ta historia zakulisowa jest niemalże tak samo ciekawa, jeśli nie ciekawsza niż to, co się dzieje w filmach, bo ci pokazuje po prostu, jak działa ta branża, jak wiecie, jak pasja jednego człowieka czasami jest tamowana przez biznes, przez tutaj rynkowe zasady. I świetnie wiesz w ogóle po tej serii, nie? Gdzie mamy tą pierwszą część, która była tym autorskim faktycznie projektem, potem mamy tą drugą część, kiedy wchodzi w studio i studio ingeruje w ten film w wyraźny sposób.
Studio próbuje go jednak do tych takich ramek trochę bardziej przypasować, nie?
Widać wyraźnie po prostu, tak, bo tu dwójka już powstawała, jak już był boom na horrory klasy B i chcieli coś w tym stylu. Zrób nam Martwe Zło 2, tak. Po prostu typie,
ale
nie?
Zarobiło za mało, więc potem stwierdzili, dobra, to już nie chcemy, rób sobie tam sam dalej.
No, i potem widać właśnie, jak te filmy stopniowo znowu wracają do tego, czym ta seria była na samym początku, a jednocześnie wciąż widać też te zakulisowe problemy, zakulisowe tutaj szanse, jak te na przykład sceny, które na pewno pomogły budżetowo, dzięki temu ten film się pewnie w ogóle zamknął w tym budżecie swoim, więc no fajna seria, która nie tylko jakby ma fabułę ciekawą, nie tylko ma ciekawych bohaterów, no ale ma też historię swoją, nie? Którą warto poznać, bo no, niewiele filmów miało taką wyboistą drogę jak właśnie Fantazma.
No i kończy się na wersji Old Man, więc jeśli lubicie, no to idealnie, tak? No bo często jakby... To też jest w tych ostatnich horrorach, to jest ten trop trochę, nie? Że się wraca do tych bohaterów, bohaterek z pierwszych części, a tutaj oni byli zawsze, ale i tak w tej piątej części to jeszcze macie te stare wersje na zakończenie.
To jest taka piękna historia tego kowboja w stylu Johna Wayne'a, tylko takiego z lat 80. wyciągniętego, właśnie którego Reggie gra, nie? Że on musi swoje załatwić, musi swoich kumpli uratować wszystkich, a na końcu umrzeć w spokoju, nie? I to jest takie idealne domknięcie. W ogóle jestem pod wrażeniem, jak bardzo jest to passion project Coscarelliego, jaką właśnie miał zawsze nad tym kontrolę, jak to bardzo chciał dokończyć, nie? Mimo tych wszystkich problemów, przez lata konkretnie opowiedzieć koherentną historię, nie? I ja bardzo to cenię, jak jakiś reżyser jest tak bardzo... poświęca się nie jakiejś swojej franczyźnie, swojej marce, której, wiesz, też wielu ludzi nie obchodzi, nie? Ona jest zrobiona na konkretnej grupy widzów, a on ją cały czas ciśnie. Na przykład teraz podobnie robi Don Mancini, który tą swoją Chills Play, nie? Co by się nie działo, robią mu z tego inną serię, on dalej chce z tego robić serial, dalej te swoje wersje, które tylko już fani oglądają, nie? Ale to jest takie mocne zafiksowanie się na postaci, nie?
Akurat przy Chuckim to jest jeszcze to, że te ostatnie części, a szczególnie Curse of Chuckie, no to miało też świetne recenzje u fanów horroru generalnie,
tak,
nie?
Tak,
to
tak,
jednak
tak.
Fantazm no już jakby wyjechał poza orbitę zainteresowań po prostu fanów horroru.
Ale to jest podobnie, ale właśnie jeśli chodzi o autora, który przejmuje się swoim dzieckiem, nie? I żeby za wszelką cenę o to walczyć, nie?
Taki z wyższego pułapu startował, nie? No bo to jednak było swój czas popularna
seria. Tylko o to mi chodzi, nie? Że nawet jak mu zrobili z tego dzielną serię i markę jako właśnie przy tym reboocie, to on i tak chce tą swoją linię z tym swoim Chuckim dalej ciągnąć, nie? A to była podobna sytuacja. Co by się nie działo, trzeba tą historię dopiąć, trzeba ją dokończyć, nie? I Coscarelli to idealnie zrobił, nie? Ja jestem pod wielkim wrażeniem i każdemu polecam tę serię.
No, ja polecam każdemu może,
właśnie,
ale...
Wydaje mi się, że to nie jest seria, którą łatwo łyknąć, trzeba się...
Ja polecam ją przede wszystkim ludziom, którzy lubią dziwne rzeczy właśnie, takie oniryczne filmy, które nie muszą się spinać fabularnie, bo wiemy, jak jacy są dzisiaj fani filmów, serii filmowych, jak potrzebują mieć wszystko wyjaśnione, jak muszą mieć Wikipedię swojej
ulubionej
serii.
Nic nie będzie wyjaśnione, w twojej głowie musi być wyjaśnione.
Jak wszystko się musi spinać, po prostu nie może być tak, że film się kończy tak, a kolejny się zaczyna inaczej. No nie, to musi być po prostu spójne.
Musi być komiks chociaż, który ci powie, co było między.
No więc jeśli lubicie coś takiego, jeśli lubicie, jak uniwersa się spinają, no to też nie jest film dla was, znaczy seria dla was, bo no, to nie jest najważniejsze, nie? Więc powiedziałbym, że to jest właśnie jednak dla specyficznej publiki, tak? Która się pisze na coś takiego. I jeszcze bym, mówiąc o Coscarellim, no to obejrzeliśmy tego Beastmastera, o którym pewnie jeszcze opowiadamy kiedyś tam osobno więcej.
Zrobimy odcinek o Beastmastera.
Już tam trzecia część została, ta telewizyjna.
Ale już widzieliśmy making of nawet.
Ale Beastmaster znowu, fajny film z bardzo ciekawą historią tam za kulisami, jak ten film powstawał, bo jednak zrobienie kina fantasy też nie było proste w tamtym czasie. I w ogóle kariera Coscarelliego jest
dziwna.
Ja widziałem z jego filmu, widziałem jeszcze tylko Baba Hotep i to był film, gdzie Bruce Campbell gra starego Elvisa właśnie w Domu Starców, więc trochę jak te fantazmy. I pamiętam, że też mnie ten film cholernie wynudził, w ogóle mi się nie podobał. I wszyscy widziałem właśnie mega pozytywne recenzje, a potem obejrzałem to i mówię, kurwa, jak się wynudziłem po prostu. Myślałem, że to będzie znowu jakiś Bruce Campbell będzie wywijał po prostu i robił cuda, a to był taki snój i zastanawiam się, czego bym nie wrócił dzisiaj do niego, to bym nie podszedł do niego inaczej. I widzę, że ten John Dice at the End też ma bardzo dobre recenzje, ale tego nie widziałem z kolei.
O, to przecież też jest Coscarellego, zapomniałem zupełnie. To jest bardzo, bardzo fajny film, bardzo dziwny. O, matko, to jest taki film, którym by Phantom 6 mógł być, jakby Dwayne Newcastle.
Bo i tu już nawet aktorzy grają. Jest Paul Giamatti, jest Clancy Brown.
Tak, bo wiesz co, bo to jest w ogóle na podstawie znakomitej książki Wonga, która się nazywa no, tak samo jak film. I ona jest też super, też jest bardzo dziwna i też widać, że ona jest inspirowana mocno tymi horrorami z lat 80. Gdzie się dzieją dziwne rzeczy, przenikają się jakieś wymiary, jest dużo horroru cielesnego, dużo dziwnych rzeczy. I nie dziwię się, że właśnie on się za to zabrał, bo mu idealnym, po tych fantazmach to jest idealny reżyser, żeby to robić. Polecam każdemu ten John Dice. Nie, naprawdę, polecam każdemu. Zresztą, kto ogląda ten cykl, to musi zobaczyć te horrory. Nie ma innego
wyjścia. Myślę, że jeśli ktoś dosłuchał do tego momentu, to faktycznie możemy polecać.
No, poza tym ma jakiś film survivalowy, Survival Quest, też nie widziałem. I no i te dwa pierwsze komedie, których też nie widziałem, więc... No ale John Dice at the End musimy chyba dopisać na którym jest list i sobie obejrzeć, bo jest też dobrze przyjęte. Szkoda, że nie kręci częściej w ogóle filmów. Ja rozumiem, że
wiecie, co on robi pomiędzy?
Że, no jeździ po konwentach pewnie. Ja wiem, że wiecie, no Coscarelli to jest taki typowy właśnie indie reżyser, który ceni sobie to jednak po tych przygodach z wytwórnią, że jednak robi film na własną rękę. Nie wiem, czy John Dice at the End był zrobiony z jakimś studio? Nie, no oczywiście, że nie. Też był niezależny. Więc wiadomo, że no, finansowanie filmów to jest i w ogóle produkcja filmów niezależnych, no to jest kurczę urwanie głowy też przy okazji, bo nie masz oczywiście wytwórni, która ci patrzy na ręce, ale no musisz sam zadbać o budżet, co nie jest łatwe, musisz sam znaleźć inwestorów, co jest chuj trudne, więc no nie dziwię się, że wiecie, że tych filmów nie wypuszcza jeden po drugim, ale widać, że gość jest naprawdę utalentowany, ja szkoda, że właśnie, że po prostu nie mamy możliwości jakby poznania więcej jego historii.
Mam nadzieję, że za jakiś czas wróci też do właśnie Beastmastera i zrobi Old Beastmaster i wróci...
Old Dar.
Wróci Dar, wróci wiecie, wrócą ci ludzie z jedynki, Seth, jak tam Tal, Kodo i Podo.
Kiri.
Będzie Beastmaster kontra Fantasm.
Ty się że to jedno uniwersum, tak? I Dark bije nagle z tymi...
Przypominam, że w Beastmasterze obowiązują portale.
No, to będzie jedna z tych rzeczywistości. Okaże się, że Reggie to jest Beastmaster w którejś rzeczywistości, nie?
Ale czy wiesz, że Reggie by się dogadał z tym Darem?
No. To jest takie pocieszne typy, nie?
No, oni by się dogadali tak, i razem ruszyli
jeden
podróż.
Jeden z tym mieczem, drugi z tą strzelbą.
No, wsiedliby do samochodu, pojechali. Kurde, spoko. No ale no, w Beastmasterze jeszcze sobie pomówimy, w ogóle o tym całym nurcie myślę, że jeszcze będzie okazja pomówić. Natomiast no, fantazmy warto sprawdzić, bo ciekawe, nie? No, bo to jest coś kompletnie innego niż te serie horrorowe, o których się zwykle mówi. Widać, czemu ta seria jest na uboczu, widać, czemu się o niej nie wspomina tak często jak o innych.
Czemu Tolman jest wymieniany w jednym szeregu z, nie wiem, Michaelem, no, a jednocześnie, Freddy i tak dalej.
A jednocześnie być może to jest zaleta tych filmów, nie? Bo są jednak zupełnie inne.
No dobrze, to teraz może w ramach zakończenia powiesz nam, co oglądamy na kolejny odcinek.
A bo teraz ja wybieram.
Tak, no teraz ty wybierasz.
No wymyśliłem sobie, że teraz, żebyśmy teraz nie znowu, jakby tych fantazmów nie było aż tak dużo, ale je jednak trzeba było oglądać z przerwami właśnie, żeby się nie zmęczyć. Ale pomyślałem, że teraz warto było kolejny odcinek zrobić troszkę szybciej, nie czekać znowu dwóch miesięcy. Więc chciałem cykl, który będzie po pierwsze... Może nie jest super popularny, ale chociaż żeby jeden film był w miarę, wiecie, rozpoznawalny, żeby ściągnąć widzów, ale żeby to był pretekst, żeby pomówić o innych filmach w ramach tego cyklu, które są, kto wie, może nawet fajniejsze albo ciekawsze. No i to jest jedna rzecz, a druga rzecz, żeby nie było to za dużo tych filmów. I wybrałem cykl Mucha, bo to są oczywiście te dwa filmy, nie? Dwa były te oryginalne,
tak.
Z których pierwszy jest moim zdaniem wybitny w ogóle i jest najlepszą częścią w ogóle z tych wszystkich filmów, bo absolutnie ją uwielbiam. Potem jest ten absurdalny, dziwny film klasy C z Vincentem Price'em. Potem jest oczywiście ten remake Cronenberga, który też jest, no ma, też bardzo lubię i on jest bardzo lubiany też swoją drogą, dobrze oceniany i rozpoznawalny, więc to nam pomoże na pewno, żeby ktoś
obejrzał. Tak, dasz Jeffa Goldbluma na okładkę, będzie dobrze.
No, nie, dam tą muchę oczywiście z tego pierwszego filmu. No, a później jest Mucha 2, która jest zapominana, a to jest świetny horror klasy B. Polecam, jeśli ktoś lubi takie luźne body horrory, które są brzydliwe, ale jednocześnie są fan, bo chodzi wielka mucha i pluje kwasem, to będzie zachwycony. To jest jeden z najfajniejszych seansów, jakie doświadczyłem po drodze. A to są też filmy, które chętnie sobie przypomnę.
No ja nie widziałam jeszcze nigdy żadnej muchy, więc z kolei będę tym głosem na świeżo.
Wiecie, tą Cronenberga ze 100 razy widziałem,
ale tak. Ale już sam się w muchę zamienił.
Wiecie, to jest paradoksalnie najmniej ciekawy film z tych wszystkich, bo o nim powiedziano już wszystko. Nie wiadomo, wiadomo czego on jest tam interpretacją i tak dalej, ale pozostałe. To jest ten highlight, bo mam wrażenie, że o tych pozostałych się mało mówi, one są bardzo ciekawe.
Jak się muchę Cronenberga ogląda pierwszy raz, to jest takie doznanie. Ja pamiętam, kurczę, jest ten program, gdzie oglądają te rzeczy.
Google Box, tak, ja widziałam ten odcinek. Jak oglądali właśnie muchę, widziałam te fragmenty.
Reakcje tego dziadka, który ogląda muchę. O kurwa, mucha, nie?
O, babcia, wyłącz to, obrzydliwe, nie?
Nie, o, chłop się zamienił w muchę, nie? Kocham to.
Nie no, pierwszy ten film Cronenberga no, robił wrażenie, szczególnie właśnie się oglądał na pierwszy raz.
Tak. A jeszcze, wiesz, efekty specjalne i no, Cronenberg to jest wybitny reżyser, nie? I żeby ogarnąć taki temat w taki sposób i tyle opowiedzieć, bo a to będziemy o tym gadać, jaka tam jest symbolika, o czym on opowiada, nie? I,
Więc oglądajcie Muchę, słyszymy się w kolejnym odcinku.
Wszystkie cztery części, znaczy wszystkie te filmy. No, dobra, to by było na tyle w takim razie, słuchajcie, dziękujemy bardzo za uwagę. Wszystkim
pięciu osobom, które dobrały
do tego. No, ja tutaj to... myślę, że te pewnie pomysły Radka będą takie bardzo niszowe, ale bardzo dobrze, bo
dobrze, bo jeżeli bierzemy te horrory z bardzo różnych bajek.
No. A nie, wiecie, że następne moje, o którym nie mówię teraz, to jest coś, co jest super popularne, no, przynajmniej jedna część. No.
No.
Ja też czekam na to.
Będzie łatwo zareklamować tym lidem, nie?
No, także słuchajcie, jeśli widzieliście Fantazmy, dajcie nam znać, jakie są wasze tutaj wrażenia, jeśli obejrzeliście może dzięki nam te filmy, albo chociaż pierwszą część, no to też się koniecznie podzielcie. Jesteśmy ciekawi waszych wrażeń, nie? I tego, jak podejdziecie do tych filmów, jak się je dzisiaj ogląda z dzisiejszej perspektywy. No i to by było na tyle, dziękuję wam bardzo jeszcze raz. Była z nami Marta Najman, Radek Pisula, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.